Witamy w kolejnym podcaście GSP, na którym oczywiście prowadzącym jestem ja, czyli Koczwara Kamil. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest Jakub Surmacz.
Dobry wieczór. Witam wszystkich słuchaczy i witam was.
Oraz panowie. Mój wspaniały, sympatyczny kolega Piotr Kostrzewski.
No dzień dobry. Oczywiście moja córka w tyle, która nie chce jeszcze pójść spać, ale to sorry za zakłócenia, zaraz znikną.
Spokojnie, Zuzia nam na pewno nie będzie przeszkadzała, ponieważ jest kochana. I dzisiejszym tematem spotkania jest tak zwany beztemat, czyli będzie to polegało na naszym wzajemnym, na naszej wzajemnej wymianie poglądów na tematy treningowe, podejścia samego współpracy trenera i fizjoterapeuty, no bo ponieważ ja jestem tylko trenerem, wy jesteście fizjoterapeutami. Ty Jakub, bardzo mocno działasz oczywiście w samej terapii ruchowej. W sumie nie wiem, czy zajmujesz się jeszcze typowo takim diagnozowaniem na kozetce, czy robisz to typowo w ruchu. O, to może od tego byśmy zaczęli. Czy ty jako fizjoterapeuta, który no już nie od dzisiaj, nie od jakiegoś krótkiego czasu, zajmujesz się tak naprawdę dość ciekawym podejściem treningowym. Ciekawym ze względu na to, że obserwując ciebie na mediach społecznościowych, można zauważyć jakieś elementy, które przeplatasz czy ze szkoły Onni, czy trochę od Poliquina, trochę od wszystkich, no i nazwijmy to, że jest to szkoła Jakuba Surmacza.
No dziękuję bardzo. Ja żadnej koncepcji nie stworzyłem i raczej nie będę się podpisywał pod tym. No ale no, jest to prawda, co powiedziałeś, czyli korzystam z różnych metod. Nie wiem, myślę, że nie oszukuję nikogo i nie wmawiam, że ja naprawdę jestem autorem jakiejś koncepcji, bo tak nie jest, tylko zainspirowany swoimi doświadczeniami. Jeżeli mam taki scenariusz, że nie pracuję z zawodowym sportowcem, który jesteśmy ograniczeni mocno czasowo i mamy dosłownie kilka tygodni, żeby zrealizować jakiś program przygotowania motorycznego, no to tam nie ma miejsca na zbyt dużą dowolność. Ale jeżeli pracuję z kimś z tak zwanej generalnej populacji i to są osoby, które są nastawione na proces, a nie na wynik, czyli nie przychodzą do mnie i nie mówią, że no muszę schudnąć 9 kg albo wie pan, za 2 tygodnie mam wesele i to kolano musi przestać mnie boleć, chociaż z takimi przypadkami też jestem w stanie sobie poradzić, ale staram się zachęcać osoby do aktywności i na bazie wypracowanej relacji tak naprawdę pokazywać im, że ta aktywność fizyczna może być zróżnicowana, atrakcyjna, że to nie musi być coś oparte o jakieś bardzo uściślone wzorce, które no, taki trening jest nudny czy nieatrakcyjny, a kiedy bazujemy, no, ja bazuję na trzech podstawowych rodzajach, czy tam na trzech podstawowych metodykach, czyli jest to trening gimnastyczny, dobrze, żeby ktoś, z kim pracuje kilka miesięcy, no miał takie podstawy, jak ma wykonać pompkę, jak ma stanąć na głowie, jak ma, jeżeli jego obręcz barkowa, zdolności koordynacyjne, praca korpusu jest mu w stanie pozwolić na to, żeby przeszedł na rękach albo przynajmniej wytrzymał w różnych podporach, w kombinacji różnych podporów na rękach, żeby podstawowe jakieś umiejętności na kołach gimnastycznych miał, na paraletkach, potrafił wejść na linę. No, to jest taki crossfit, ale nie w takim wydaniu, jaki no, możemy obserwować. I to nie jest taki crossfit, z jakiego się śmieją trójboiści na przykład, bo może nie wszystko, no, nie wolno wyśmiewać różnych rzeczy, różnych podejść, bo nie wiemy, co jakby stoi za tym, że ktoś tak pracuje, nie inaczej. No ale no, myślę, że trochę ten crossfit jest wyśmiewany właśnie przez to, że tam jest prezentowane wszystko i nic. I po prostu blend jakichkolwiek ćwiczeń bez żadnego większego sensu, przez 40 minut, byle się zmęczyć, no to no, mi jest daleko do takiej metodyki, więc jakby czerpię z treningu gimnastycznego, z treningu ciężkoatletycznego, czyli ja na przykład sam bardzo lubię dwubój i zawsze próbowałem się od strony technicznej go uczyć i w oparciu o różne metodologie, rosyjską, chińską, czy nawet polską szkołę zaliczyłem, czyli byle jak, aby tupnąć i pod sztangę. No i trzecią gałęzią jest trening lekkoatletyczny, czyli podstawy poruszania się, i to też myślę, że to są świetne jednostki treningowe. Ja ze swojej perspektywy chyba lubię je najbardziej, czyli czy to z osobami amatorami, czy ze sportowcami zawodowymi, jednostki poruszania się zazwyczaj wypadają nam w środę. To jest mój ulubiony dzień tygodnia, bo wtedy na tych treningach się dzieje najwięcej i właśnie jeżeli ktoś obserwuje to, co szczątki tej pracy, którą staram się publikować, to myślę, że to jest takie najbardziej atrakcyjne dla oka. Ale jeszcze odpowiadając na pierwszą część pytania, jaką zadajesz, no to mój obecny model pracy wygląda tak, że ja pracuję w dwóch zespołach, właściwie w trzech zespołach. Jeden to jest zespół szkoleniowy, to jest Centrum Szkoleń Sportowych. Jest jeden zespół, w którym są tylko fizjoterapeuci i jeden osteopata. I ja tam jestem fizjoterapeutą, ale takim, który zajmuje się głównie ruchem. Natomiast raz w tygodniu przyjmuję pacjentów w gabinecie, też na leżance, bo nie dyskwalifikuję w 100% terapii manualnej. Uważam ją za zasadną albo, tak jak wspomniałeś, no, na poziomie wstępnej kwalifikacji trzeba wykonać testy. Trzeba wykonać testy manualne, trzeba wykonać jakąś ocenę podstawową i rozszerzoną i na bazie tej oceny kwalifikować pacjenta do treningu czy do aktywności albo no, zabronić mu tej aktywności bądź ograniczyć ją na jakiś czas. Albo na przykład wysłać do innego specjalisty, ponieważ jego problem jest albo zbyt złożony, albo przekracza moje kompetencje i ja nie mam z tym problemu, żeby się przyznać, mimo już kilku lat doświadczenia, to no, ogrom różnorodnych dysfunkcji czy problemów, z jakim pacjenci się zgłaszają, czasami przerasta nasze kompetencje i oni nie widzą nic w tym złego, że ja, mając pewną dozę niepewności, bo uważam, że osoby inteligentne no, nie wierzą przesadnie w swoje umiejętności, tylko właśnie no, są niepewne tego, co robią, ale jednak robią swoją robotę w świetny sposób i w oparciu o jakieś standardy. Dążę do tego, że po prostu no nie jesteśmy w stanie być od wszystkiego, dlatego musimy mieć zespół specjalistów. Ja konsultuję często swoich pacjentów albo zawodników w innych ośrodkach w Polsce. Jeżdżę tam z nimi do Krakowa, do Warszawy i no nie jestem w stanie odpowiadać za wszystko sam. Ani takim autorytetem formalnym, czyli takim opartym o moje kompetencje i doświadczenie zawodowe, ani takim nieformalnym, że po prostu, żeby wzbogacić relacje i naprawdę pokazać takie pełne zaangażowanie, to czasami wymaga to no, udania się do jakiegoś innego ośrodka czy prośby o zaopiniowanie, co inny specjalista sądzi na temat tego przypadku i co mógłby tutaj podpowiedzieć. Także może małe podsumowanie. Ja raz w tygodniu przyjmuję pacjentów leżących albo wchodzących do gabinetu. Co ciekawe, czasami oni wchodzą, oczekują, że właśnie będą na leżance, że tam jakiś masaż będzie się odbywał, a czasami mam tak rozbudowane kwestionariusze wywiadu, które rozszerzam je o różne pytania w zależności od tego, kto z czym przychodzi. I ostatnio miałem takiego pacjenta właśnie w tamtym tygodniu, który przyszedł z takim przewlekłym bólem kręgosłupa, oczywiście stos dokumentacji, no właściwie skulony wchodził do tego gabinetu i ja mam różne modele anatomiczne, mam model kręgosłupa, takie, które jakby mogę pacjentowi wytłumaczyć, co dokładnie się dzieje w jego ciele albo jaką mam hipotezę na ten temat, bo ja staram się pacjentom nie dawać diagnoz, tylko mówię, że to jest moja hipoteza, to jest moje przypuszczenie diagnostyczne w oparciu o to, co udało mi się ustalić w rozmowie z panią, z panem i w oparciu o przeprowadzone testy i właśnie zebrany wywiad i pana historię medyczną. To jakby moje przypuszczenie jest takie, że zmaga się pan z tym i z tym i są następujące formy leczenia. Jeżeli ma pan tak zwane czerwone flagi, wtedy je na przykład wymieniam, no to myślę, że warto skierować się będzie do lekarza i on jako lekarz prowadzący pana przypadek czy pana osobę będzie ordynował o tym, czy kwalifikuje się pan do zabiegu operacyjnego czy nie. Natomiast jeżeli ich nie ma, jeżeli wykluczamy je razem, nie ma potrzeby robienia jakichś badań obrazowych, no to badam pacjenta manualnie. Jeżeli nie ma rażących jakichś ograniczeń albo postrzałów bólowych, czyli pacjent nie jest w ogromnym bólu albo ten, nie jesteśmy w stanie tego bólu sprowokować, to zazwyczaj jego dolegliwości biorą się, no powiem to brzydko, z jakiejś ułomności, czyli ruszał się za mało albo ruszał się za dużo w zbyt monotonny sposób. No to są, no są dwa scenariusze, brzmi to prosto i czasami tak jest. No przychodzi biegacz amator, zbyt duży kilometraż, ogromna kadencja, tylko biegał, nie trenował siłowo, zapomniał o regeneracji, a jeszcze pracuje na dwa etaty i biega zazwyczaj wieczorem po dniu całym pracy i no to jest pierwszy scenariusz. Drugi to jest ktoś, kto od 15 lat właściwie jedyną jego aktywnością to jest przemieszczanie się od biurka do biurka albo od stołu do stołu i no boli go kolano albo nie wiem, ma jakieś zmiany zwyrodnieniowe, to znaczy on wierzy, że te zmiany zwyrodnieniowe go bolą, to jest zazwyczaj nieprawda. Proces tworzenia się zmian może być bolesny, nie musi, ale wytworzone zmiany po prostu są, to jest najlepsze, co organizm mógł zrobić w swojej odpowiedzi. Nie radząc sobie z obciążeniami, czy to z tą monotonią, która też jest obciążeniem, nadbudował sobie po prostu jakiś rodzaj tkanki, czy zazwyczaj to kostnej, czy tam chrzęstnej. No i tak to wygląda, czyli ja się spotykam z pacjentami takimi pierwszymi, jakby moja pierwsza wizyta zazwyczaj jest w gabinecie, i wtedy są trzy różne scenariusze. Albo kontynuujemy tą terapię gabinetową, prowadzi, właściwie cały gabinet prowadzi tego pacjenta i co dwa tygodnie, co tydzień, czasami na przykład dwa razy w tygodniu, no ciężko to zamknąć w jakieś ramy, bo no, naprawdę jest to zależne od przypadku. Więc tak to wygląda. No. Ja później sam albo w oparciu o opinię też się zespołu decyduję. To jest pacjent, któremu trzeba pokazać, jak fajny może być trening. Przede wszystkim trzeba go odstraszyć, że trening to nie jest nic niefajnego i stąd też te wszystkie takie przyjemne dla oka ćwiczenia, które ja wrzucam. Jakieś elementy gier i zabaw, czy takiego różnicowania kinestetycznego, bo no niestety, znaczy niestety, dla mnie niestety, bo ja lubię taki rodzaj pracy i to są tylko elementy, to jest tylko jakieś 10% tego, co ja wykonuję, bo staram się jakby sprawdzać wydajność tych ludzi w różnych zadaniach i oni też dźwigają i też mają zadania wymagające, zorientowane na jakieś zadanie, na jakąś przeszkodę, na jakąś trudność, ale pojawiają się elementy zabawy, czy takiego playfulness, ja to nazywam, żeby oni mentalnie się nie spinali nad tym za bardzo i żeby nie traktowali tego zbyt poważnie. To znaczy proszę ich, żeby traktowali to poważnie z jednej strony, bo przychodzą do poważnej osoby, jaką jestem i jakby odnoszę się do ich poważnego stanu zdrowia, proponując różne rozwiązania, żeby odciągnąć zabieg operacyjny w czasie czy jakieś poważniejsze powikłania zdrowotne czy objawy. Ale staram się, żeby to było atrakcyjne, żeby to było przystępne, żeby nie było takie przesadnie formalne, bo ma to być po prostu sprzyjające pacjentowi albo sprzyjające tej osobie, która chciałaby trenować albo no właściwie wziąć udział w terapii. To się tak, ja myślę, że mogę się pochwalić, bo dla mnie to jest powód do dumy. Niektóre współprace z pacjentami trwają 3-4 lata i nie dlatego, że po prostu przeciągam ich w terapii tak długo. Oni już, ten problem, z którym do mnie przyszli, już dawno został rozwiązany. Właściwie nie ma śladu. Oni po prostu polubili taki styl pracy. Jest to dla nich jakiś element stylu życia, który nieodłącznie wplótł się w ich harmonogram dnia. Nieraz to są osoby, które prowadzą swoje firmy, różne biznesy i mają stałą godzinę w tygodniu w grafiku, czy to są dwie, niektórzy trenują 5 razy, niektórzy 2, niektórzy raz. Wtedy staram się pokazywać im, że warto, żeby więcej niż raz w tygodniu coś robili. Dużo, dużo z pacjentów czy klientów po prostu przez te ostatnie lata, czy przez tą obecną sytuację, no zaaranżowali jakiś mały kącik, czy małą siłownię w domu, więc to jest też taki model, który ja lubię, bo no mam dosyć duże obłożenie w grafiku i dzięki temu, że z kimś się widzę raz na tydzień albo raz na 2 tygodnie, no to w jakimś stopniu po prostu monitoruję jego postępy. Natomiast to też wymaga, to nie jest tak, że ktoś przychodzi do mnie raz na miesiąc i właściwie ja nie wiem, co on robił przez ten miesiąc i z miesiąca na miesiąc się spotykamy. Czyli na przykład początek współpracy wygląda tak, że ja wymagam czy proszę o większą częstotliwość treningów na samym początku. Stawiam jednak na taką autonomię tej osoby, która przychodzi. Uczę ją jakichś podstawowych czynności motorycznych czy umiejętności, które uważam, że powinna posiadać w odniesieniu do tego, jaki problem kliniczny miała na początku, albo w odniesieniu do tego, co mi wyszło w ocenie ruchowej albo w takiej ocenie motorycznej, jakie tam wyszły deficyty. Ja to wszystko omawiam, czyli każdy test omawiam przed wykonaniem testu, tłumaczę, dlaczego taki test i po co go będziemy robić i co to w ogóle znaczy, albo tłumaczę, co to za urządzenie pomiarowe, po co ja tu zakładam panu jakiś pasek na biodrach i jakiś czujnik tu się świeci, a po co pan tu będzie zaraz przyciskał przez to urządzenie i tu się pojawi coś. I raczej to powtarzamy dosyć często, żeby ktoś widział, okej, no my to nie robimy w odniesieniu o to, co mi się wydaje, że u pana zauważyłem, tylko faktycznie z tego testu wynika to i wyszło słabo. I potrenowaliśmy i po 6 tygodniach te testy się poprawiają. No nie ukrywam, że dla mnie subiektywne odczucia i to, co pacjenci mówią, to też jest bardzo ważne. Czyli jeżeli ktoś mi mówi, że w ogóle przestał zwracać uwagę na bolące do tej pory kolano w pracy, nawet się nie zastanawia, może się zerwać z biurka, pobiec tam na dół, zbiegając z biura i w ogóle nic go nie boli, tak? Ktoś amatorsko biegał i zawsze mówił, że na 3 kilometrze zawsze tak go boli pięta, że nie jest w stanie dalej biec i jakby po 6 tygodniach na przykład mówi, że w ogóle już zapomniał, że ta pięta go bolała. Ktoś narzekał na ból szyi, właściwie z tym przyszedł, z jakimś ograniczeniem ruchomości i bólem w odcinku szyjnym i jakimiś parastezjami w okolicy tam palców dłoni i cierpnięciem palców. No i wystarczył trening tam jakiś naprawdę oparty o jakieś podstawowe ćwiczenia, małe zalecenia, jak w tym biurze ma się zachowywać, czyli taki prosty trening izometryczny do zrobienia w warunkach biurowych i też jakby no, w ogóle przestają się ludzie ogniskować nad tym problemem, bo to nie, no, nie był to żaden problem, jak się okazuje z czasem, tylko brak ruchu, brak rozwinięcia podstawowych systemów energetycznych, słaba kondycja ludzi w takim ujęciu wydolności naszej fizjologicznej, bo oprócz tego, że nam brakuje siły mięśniowej i to jest często główny powód, dlaczego nas coś boli, czy dlaczego mamy ograniczoną ruchomość, bo nie potrafimy skontrolować zakresu ruchu, który chcemy uzyskać, a forsujemy go na siłę, a nie mamy siły, żeby wygenerować taki ruch, a jak już nawet mamy, to nie mamy wytrzymałości siłowej, żeby zarządzać tym ruchem w sposób taki, jaki powinien być zarządzany. No i tak to wygląda. Więc ja pracuję między 5 a 7 czasem dni w tygodniu. Staram się godzić takie obszary jak prowadzenie szkoleń, czy teraz wykładów online, czy prowadzenie mediów społecznościowych w jakiś taki uporządkowany sposób, przyjmowanie pacjentów w gabinecie, przyjmowanie pacjentów na sali treningowej, przyjmowanie zawodników, konsultacje online, jeszcze własny rozwój, bo to jest nierozłączna część i element i mojego życia, i mojego zawodu, i pasji, jaką wkładam w to i zaangażowania. Także naprawdę no, mój czas prywatny jest mocno ograniczony i jestem w ostatnim czasie wdzięczny mojej kobiecie za wyrozumiałość, która rozumie to, nie wkurza się na mnie, tylko wspiera mnie na maksa i jakoś próbujemy to razem poukładać po prostu. No. Jesteście to jeszcze panowie? Czy
oczywiście, że jesteśmy. To bardzo, bardzo dobrze, że chciałeś się rozwinąć. To Piotrze, jakby teraz będzie, mówię, twoja kolej. Ale w ujęciu tego, co powiedział Jakub, nie mówię, żebyś znowu dokładnie opowiadał, jak pracujemy my, tylko czy mamy jakieś wspólne punkty, czy jakby coś odbieramy inaczej, możesz trochę rozwinąć się raz, że oczywiście jak tak jak pracuję z tobą w Osteo Medical, no i oczywiście jako GSP.
No dobrze. No dzięki Kuba za szeroki jakby tutaj wykład o sobie i o tym jak pracujesz. Ja powiem tak od siebie, że ja byłem tym terapeutą, bo już w sumie praktyki to mi idzie 13-14 rok i byłem tym terapeutą, który na początku zakochał się w terapii manualnej, a mając swojego ówczesnego pierwszego i na razie jedynego szefa, dzięki, ja zresztą ja zawsze mówię, że dzięki Sław, że to jakim jestem terapeutą zawdzięczam swojemu pierwszemu jedynemu szefowi w 60%, bo gdyby nie on, to podejrzewam, no źle bym skończył. Znaczy nie poszedłbym nie w tym w ogóle kierunku, co trzeba by było. On umiejętnie jakby starał się wymusić na tych młodych wcześniej studentach, ówcześnie studentach taki sposób myślenia właśnie, żeby myśleć. I teraz ja kiedyś pamiętam, powiedziałem takie, jak ciebie słuchałem, coś takiego, ja mówię, że Bonsławek się nazywał, jeszcze nazywa, oczywiście żyje, jest w pełni sprawnym terapeutą, świetnym, świetnym gościem, generalnie jak mnie słyszy, to go oczywiście bardzo pozdrawiam. Powiedziałem mu coś takiego, jeszcze jak byliśmy per pan, mówię, panie Sławku, ja to bym chciał się zajmować takimi poważnymi przypadkami w przyszłości, a nie takimi sportowcami, bo to jest proste. Oczywiście miałem wtedy doświadczenie 3 miesiące, tak, więc nie wiedziałem nic, co mnie później w życiu spotka. I teraz no, jakby, no Kuba, łączysz w sobie, w swojej osobie generalnie to, co uważam, że współczesny każdy terapeuta zajmujący się przede wszystkim ruchem powinien, czyli z jednej strony nie odrzucasz wykonania jakiegokolwiek testu, nie odrzucasz terapii pasywnej, czy tak manualnej, powięziowej i tak dalej, i jakby też widzisz konieczność terapii ruchowej i potrafisz tym żonglować, czyli czasem jest tak, że ta terapia ruchowa będzie pierwsza, a czasem będzie tak, że na to trzeba będzie chwilę poczekać. Ja sobie tutaj notowałem parę rzeczy, które jak ciebie słuchałem, do których chciałbym wrócić, bo powiedziałeś o takim fajnym zdaniu flagi, tak, bo nie każdy pewnie z nas, znaczy nie każdy, który nas słucha, może kojarzyć. No generalnie, jeżeli przychodzi jakiś klient do trenera, czy pacjent do terapeuty, to no to trzeba pod konkretną kolor tak naprawdę flagi pacjenta dopasować. Im flaga cieplejsza, czyli na przykład czerwona, pomarańczowa, no to tym mamy więcej jakby przeciwwskazań do działania. Natomiast co do zasady, trzeba zawsze wykryć, na ile ta flaga też jest moim zdaniem prawdziwa, bo te flagi się oczywiście przeplatają. Wiadomo, że czerwona flaga, no to wiadomo, jakiś nowotwór i tak dalej, albo złamanie, coś, co sugeruje nam, kurczę, no chyba dzisiaj się tym pacjentem nie zajmę tak, jak trzeba. Trzeba może rozszerzyć diagnostykę, tak? Ale to
teraz
jakby...
Przepraszam, że ci wejdę słowo, ale myślę, że koncepcja tego spotkania i podcastu też pozwala nam trochę podyskutować, mimo że ja walnąłem taki monolog na początku. No teraz z uwagi na skutki takiej izolacji trochę społecznej i tego, że dostęp oficjalnymi kanałami do siłowni i do takich miejsc, które po prostu sprzyjają rozładowaniu pewnej zbyt dużej dawki stresu, jest ograniczony, no to będziemy częściej notować te flagi pomarańczowe, czyli
dokładnie.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale dla mnie to są czerwone flagi, ale dla zaburzeń psychicznych. I ja w takim przypadku, mimo że no nie mam uprawnień do robienia pełnego jakiegoś tam profilu psychologicznego, ale staram się zwracać uwagę na flagi różowe, bo też takie w tej klasyfikacji flag są, czyli na pozytywne aspekty. Spotkałem się z takimi pojęciami jak zadymiony pacjent albo zadymiona osoba. My mamy dwa takie parametry w obszarze, czy w oparciu o które funkcjonujemy w życiu codziennym jako istoty biopsychospołeczne. Pierwszy to są DIMy, drugi to są SIMy. DIMy to jest poczucie zagrożenia, czyli danger in me, a SIMy to jest safety in me. No i żeby nasz układ autonomiczny i hormonalny i odpornościowy jako trzy główne osie regulacyjne działał prawidłowo w oparciu o różne sprzężenia zwrotne, no to poziom SIM, a właściwie SIMów powinno być więcej niż DIMów, a zazwyczaj jest zupełnie odwrotnie i to w proporcji 10 do 1, że pacjent przychodzi i na każdym etapie i na każdym poziomie swojego życia, na każdym filarze zdrowia, nie dość, że on ma jakieś zaniedbania, no to jak zaczynamy prowadzić z nim nawet jakiś ostrożny wywiad, no to okazuje się, że tam są jakieś dramaty po prostu, że jakby to, że on przychodzi z takim, w takim stanie klinicznym, to wynika z tego, że w obszarach innych jego funkcjonowania społeczno-ekonomicznego, właśnie psychicznego, jakiegoś takiego prywatnego w sensie relacji, niewyjaśnionych jakichś spraw i po prostu no, obciążenia takiego psychofizycznego, no jest dramat. No, jest po prostu tak dużo tego obciążenia, że tutaj znowu wchodzimy na takie pole, które... Ja nie lubię tłumaczenia na przykład braku własnych kompetencji, dlatego często przyznaję, że nie mam kompetencji w jakimś zakresie, ale teraz mamy do czynienia z różnymi skrajnościami, czyli z jednej strony jesteśmy otwarci na to, że nie pracujemy wyłącznie w modelu biomedycznym i że pacjent nie ma wyłącznie mechanicznego obciążenia, tylko ma wiele aspektów, w których może przeciążać się. A z drugiej, jak sobie nie umiemy z problemem pacjenta poradzić, to tak machamy ręką i że a to psychosomatyczny pacjent, to jakiś taki tam zakręcony lekko. To nie nasza wina. Na pewno to jest po jego stronie wina, nie?
Znaczy to, co powiedziałeś, jak najbardziej się zgadzam. Ja też to widzę i my też tutaj z Kamilem i z Wojtkiem to obserwujemy i cały też mój zespół terapeutów. Ja ci powiem nawet więcej, że pandemia, czyli to, do czego doprowadziła obecna sytuacja, to na pewno wytworzy nam mnóstwo innych kolorów różnych flag. Mhm. I tak naprawdę ta pomarańczowa flaga, to jak tylko sprostuję, to tam jakby nie mówimy o zdiagnozowanej chorobie psychicznej, tylko o zaburzeniach na zasadzie, że pacjent emocjonalnie może być problematyczny do wyleczenia samego siebie. To aha. Często my z Kamilem na przykład, bo Kamil u mnie też pracuje, widzimy taką sytuację, że pacjent bardzo emocjonalnie opisuje swój stan, czyli jakby on zanim powie, mówiąc tak wprost, no tu mnie napieprza dosłownie, tak, to on jakby aha. rozwleka się, wchodzi w jakieś swoje głębokie relacje, on mówi o oddechu, no to jakby już widać, że jest ten problem, tak, i oczywiście... Znaczy, ja powiem jeszcze więcej, że zresztą napisałem jakiś czas temu taki artykuł na temat COVID-a, że obecnie wymusiło to na wielu różnych specjalistach, jakimi są między innymi fizjoterapeuci, stanie się poniekąd trochę wirusologami, troszeczkę specjalistami BHP i tak dalej, bo jeżeli my w to nie wejdziemy, no to faktycznie dojdziemy do pewnej granicy, to co powiedziałeś, no okej, a to pacjent psychosomatyczny, a to nie moja kompetencja. I teraz oczywiście ja zajmuję się pacjentami psychosomatycznymi, ale od strony somy, czyli od strony ciała, a na pewno nie odstawiamy tak. psychę. I teraz umiejętne przekierowanie pacjenta, a raczej takie odbicie i przekierowanie do osoby zaufanej, no to jest klucz. Natomiast ja sobie tutaj zanotowałem takie fajne zdanie, które tam powiedziałeś, a propos tego, że ruch nie musi być nudny i to jest właśnie moim zdaniem fajna rzecz, bo generalnie ludzie boją się ruchu. Ja to widzę, że ludzie są nastraszeni tą starą zasadą fizjoterapii, że jak cię coś boli, to się nie ruszać, nie wiem, wypadł ci dysk, tak? Nie mam nic a propos terapii McKenzie'ego, tak? Żebyśmy też tak nie poszli w tą stronę. Kiedy trzeba, to trzeba. Natomiast ja się tak zastanawiam teraz, to takie chyba pytanie do naszej trójki tutaj, czy jakby wytworzenie w naszym podopiecznym, czy to jest sportowiec, czy to jest po prostu pacjent, uwaga, wyuczenie potrzeby ruchu, żeby pacjent czuł potrzebę ruchu, nie jest czymś oczywiście trudnym, bo to jeszcze nie mówimy o nawyku ruchowym, tylko wytworzenie takiej atmosfery, że pacjent chce tego ruchu, że kurczę, jak tego ruchu nie ma, to czuje się właśnie wtedy źle, czy przypadnie źle albo źle, nieswojo i wtedy przychodzi, szuka, wierci się. Czy przypadkiem takich postaw nie powinniśmy propagować, no i w jaki sposób oczywiście to wymuszać, tak? Bo to co mówisz, prowadzisz pacjenta 3 lata wcale nie dlatego, że od 3 lat jest z tym samym problemem, tylko dlatego, że trochę się zżyliście, ty cały czas pokazujesz mu jego nowe możliwości, ale on też chce te możliwości uzyskać, tak? No my z Kamilem mamy na to takie fajne słowo, trening upokarzający, ale oczywiście w mądrym znaczeniu tego słowa, to nie to, że nagle mam cię upodlić, że o, dźwigasz 120 kilo, ale o, no, nie potrafisz się przekręcić zgodnie z zasadą DNS-u na lewo, tak? To też nie o to chodzi, tylko że generalnie to też jest chyba taka zasada z medycyny trochę wschodu, albo może inaczej, z filozofii wschodu, że jeżeli chcesz być mistrzem, to na nowo się musisz cofać w pozycję ucznia, czyli zaczynasz jakby wykrywać aspekty, na które byś nigdy w życiu nie zwrócił wcześniej uwagi, tak? No to co, dlatego moim zdaniem to, co ty powiedziałeś, jakby w 100% łączy się to, co nasza trójka robi, no my żeśmy trochę może nie tyle to rozdzielili, no mamy jakąś koncepcję, o której tam pewnie Kamil też trochę coś zaraz powie, natomiast ja dalej jestem fizjoterapeutą i musiałem wejść też troszeczkę w rolę trenera medycznego, ponieważ no, można tak powiedzieć, że historia zatacza takie koło. Ja pamiętam lata 2011, 12, 13, 14 i chyba jeszcze 16, no to było zafascynowanie powięzią. Wszyscy szli na powięziówkę, trening powięziowy, joga powięziowa i w ogóle wszystko, wszystko, wszystko. Później był mały przestój i wróciliśmy do terapii ruchowej i to ja ostatnio nawet z Michałem Dachowskim rozmawiałem na ten temat, też na jego podcaście jakieś tam pół roku temu, że ja idę o zakład, że w przeciągu 3 lat będziemy mieli modę, uwaga, na fizykoterapię, czyli na cały sprzęt. I to nie ma nic z tym
takie
złego.
Takie same wnioski, że po prostu teraz fizykoterapia się stara takim chłopcem do bicia i to zarówno przez środowiska EBM, jak i przez środowiska takie właśnie, no nie wiem jak je nazwać, no przez różne środowiska jest trochę spychana na margines i ja nie będę udawał, ja mało korzystam z fizykoterapii, ale z drugiej strony na przykład w oparciu o jakieś indywidualne strategie regeneracyjne czy odnowy biologicznej, ja tego też nie dyskwalifikuję, zwłaszcza, że często na przykład sportowcy mnie pytają, że czy polecam takie urządzenie, czy jakąś lampę, czy kiedy on ma na saunę pójść, jak ma, no ma to znaczenie, jakby oddziaływania fizykalne mogą pomóc nam modulować ból, mogą nam przyspieszyć albo zapewnić lepszą regenerację, po prostu pomiędzy jednostkami treningowymi i czasami pozostanie biernym, czy takie, no a odpocznę sobie, to jest najgorsze, co możemy zrobić w wielu przypadkach, zarówno w tym wracaniu do utraconej po ciężkim treningu sprawności, bo trochę tak jest, no jakby z treningu na trening, to jest pierwszy aspekt, albo w procesie takiego zdrowienia, od momentu doznania kontuzji do jakby powrotu do sportu po tej kontuzji. No więc myślę, że mogę się z tobą zgodzić, że właśnie jeszcze jakiś czas, czyli dajmy tym osobom, które nie pracowały ruchem, wejść w terapię ruchową, a potem fizykoterapeuci stwierdzą, że dlaczego my jesteśmy teraz tak mocno szkalowani, przecież nie robimy nic złego i tak dalej.
Tak, tylko problem jest to, że ja nie wiem, mogę teraz się pomylić odnośnie kraju, ale bodajże chyba w Irlandii fizykoterapia jest bardzo mocno rozwinięta, w ogóle to jest pierwszy rzut, tylko że to nie wygląda tak jak, nie mam nic a propos książki Miki do fizykoterapii, ale tak. Cały czas się uczy na studiach z tejże książki, natomiast mądre wykorzystanie aparatury, dlaczegożby nie. Natomiast wiesz co, wrócę do tego, do jednej rzeczy, co powiedziałeś na początku, że ty tak lubisz się bawić tym ruchem, właśnie gry zabawy ruchowe nawet dla dorosłych. Nie, no, słuchacze pewnie mogą nie wiedzieć, bo zarówno ty, jak i ja jesteśmy muzykami też, przynajmniej ja w połowie, tylko że już na emeryturze, ty grasz na pianinie, ja grałem na akordeonie, też chodziłem do szkoły muzycznej i pamiętam takie słowa mojego profesora, który powiedział to, że potrafisz zagrać etiudę, gamę czy cokolwiek tam innego, to jest super, ale jeszcze się nie potrafisz bawić. I pamiętam, że żeśmy w oparciu nawet o taki głupi układ gamy, różne dziwne układy on mi rozpisywał na zasadzie takie naprawdę często w ogóle nie trzymające się zasad harmonii, zasad w ogóle muzyki, ale to miało to swój urok i później okazywało się, że wiele różnych innych utworów jakby po rozćwiczeniu czegoś takiego powodowało, że kurczę, płynnie się gra. Czy to nie jest tak samo przypadkiem po prostu z ruchem? No tutaj mamy ruch dłoni, tak? Natomiast tutaj mamy ruch ciała, jeżeli mówimy o terapii, że fajnie, że może właśnie trójboista robić wszystkie boje super, prawda Kamil? Natomiast nagle każesz mu zrobić jakieś głupie, sorry za słowo, no, z dupy ćwiczenie, takie, żeby po prostu wiesz, zaśmiał się i on nie potrafi. On po prostu widać, jak się mocno stara, jest to dla niego trudne, ale później to procentuje. Tak. Także ja to tak widzę na przykład.
Czyli ja znowu wrócę do tej regresji, albo raczej jeszcze świadomości, na którą zwracał uwagę Jakub i później powtórzył Piotr. Czyli to budowanie świadomości ruchowej, ja powiedziałbym nawet, że świadomości własnego ciała w odniesieniu do całości, czyli zaczynając od samego oddechu, ponieważ ja wiem, że może i coraz więcej osób mówi o samym oddychaniu, tylko znowu nie ma takich, jak ja to mówię, zawsze bardzo prostych wytycznych, co by ten człowiek miał zrobić i jak, czy to trafia do Piotra, do gabinetu, czy do mnie na trening, czy też po prostu jak pracujemy z Wojtkiem, czy po prostu jak pracuję sobie sam na różnych siłowniach, to na początku ci ludzie patrzą na mnie trochę jak na kosmitę, jak mówię im o tym, że w sumie rozpoczynając trening oddechowy, no nawet nie mówię o samym procesie napinania, czyli o no, bracingu, czy nie wchodzę w ogóle w podstawy ruchowe, tylko buduję tą jego podstawową świadomość na tym, co ma dawać w ogóle ten oddech. I tutaj najczęściej z pomocą bardzo często stosuję manualne testy mięśniowe, nie jako sprawdzenie tak naprawdę siły, tylko dla pokazania temu człowiekowi, po co on w ogóle ma oddech, po co on ma się w ogóle rozluźniać, czy też mam z nim wykonać manewr hiperwentylacji w jakimś określonym celu. Jak ten mój klient, czy też pacjent rzeczywiście widzi, że jest tędy droga, że na początku może wydawać się to dla niego bardzo mocną sztuczką, którą robię na układzie nerwowym, tylko znowu nie wyłączam, czy tam włączam w cudzysłowie samego chwilowego oddziaływania receptorowego, jeżeli chodzi o same mięśnie, tylko rzeczywiście to oddychanie wpływa na jakość jego funkcjonowania. Nawet to jest po 5 czy 10 minutach i dopiero później mogę w nim budować to, co wspominałeś, Jakub, o samej świadomości ruchowej. Czyli skoro człowiek przychodzi do mnie, nie jest żadnym pacjentem bólowym, tylko jest przeciętnym Kowalskim, no to znowu nie robimy jakiś, powiedziałbym, złożonych ćwiczeń, czy nie bazujemy znowu na trzech czy pięciu ruchach, tylko staram się go zainteresować tym ruchem tak, żeby chętnie też do tego wracał i żeby nie traktował mojego, jak ja to mówię, zadania domowego z upokarzającymi ćwiczeniami, bo ja sam wiem, że on tego i tak nie będzie wykonywał w takiej ilości, jaką ja bym chciał, żeby zrobił. Ale jeżeli jestem w stanie go zainteresować na tyle i wiem, wręcz jestem przekonany o tym, że on wykona dokładnie taką ilość, jak ja będę chciał, albo nawet zrobi tego więcej w domu, no to wtedy ja jestem sam w domu. To teraz jak?
Okej, tylko nie wiem, do jakiego wątku mam się odnieść, ale...
Samej świadomości treningowej, bo wspominałeś też o tym, że bardzo mocno w sumie stawiasz w swojej pracy na budowanie jej czy to u pacjentów, klientów, zawodników, whatever, jakich tam nazwiemy. I czy czy w twojej pracy, tak jak tam skupiasz się na iluś tam jednostkach treningowych, często regresujesz pewne ruchy, czy jakby starasz się do danego problemu jakby zabudować jakby całość tego ruchu naokoło, jeżeli rozumiesz
intencje mojego pytania. Rozumiem to, co ty chcesz powiedzieć i myślę, że bliżej mi temu drugiemu podejściu, czyli szukam możliwości funkcjonalnych tu i teraz dla pacjenta, często w oparciu o zregresowane ćwiczenia, czyli ta regresja zazwyczaj dotyczy albo zakresu ruchu, albo zmiany płaszczyzny, w której ten ruch powinien zachodzić docelowo, czyli po prostu ustawiamy się antygrawitacyjnie albo w jakiejś prostszej pozycji, albo skracamy zakres ruchu. Bo jeżeli przychodzi do mnie pacjentka ze skoliozą, I ta skolioza jest, nazwijmy sobie to przenośnie, stabilna, czyli nie postępuje, nie powiększa się torsja, te kąty koła tam się nie powiększają, pacjentka nie ma ograniczeń oddechowych, nie ma... Oprócz defektu takiego wizualnego, to nie jest stan, nie wiem, zagrożenia życia czy zdrowia, żebra nie wbijają jej się w narządy wewnętrzne i nie ma jakiegoś paraliżu tam oddechowego, no to moim zdaniem skupianie się na samej skoliozie albo ocenianie tej pacjentki tylko przez pryzmat skoliozy i to jeszcze no, większość oceny skoliotycznej jest wykonywana w pozycji statycznej, a nikt tej pacjentki nie wprowadził w ruch. I to też jest przykład mojej ostatniej pacjentki, z którą teraz będę wprowadzał w trening i która, kiedy ode mnie usłyszała po 40 minutach właśnie takiego wywiadu, trochę wykładu, bo ja mocno bazuję na edukacji motorycznej swoich pacjentów, no to ona no wręcz miała łzy w oczach, że jak to się da, że ja mogę jednak pójść poćwiczyć, że ona słyszała od kilku lat, od wielu specjalistów, że no z takim kręgosłupem to proszę pani, nie da się nic zrobić i ludzie mają gorzej generalnie i proszę odpoczywać i proszę się nie przeciążać i no już za wszelką cenę to proszę się nie zginać, a już rotować to się w ogóle pani nie powinna wcale. Może tam się pani trochę porozciągać. Więc jakby moim zadaniem było tą pacjentkę uspokoić, zapewnić, że tam się nic nie wydarzy złego, że nawet po przebytym już złamaniu kompresyjnym, no po prostu to jest jak, to ono już się zakończył się proces odbudowy, czy tam ognisko kostnienia i to, co tam miało już się zregenerować po tym urazie, już się zregenerowało. Skolioza jest po prostu wtórną sytuacją od tego, jak funkcjonuje pani miednica. Miednica funkcjonuje w oparciu o kończyny dolne i to w moim ocenie ruchowej, jaką wykonaliśmy, powinniśmy z tą panią tak naprawdę zacząć od treningu siłowego, no, takiego zregresowanego pod jej potrzeby. No, być może będę musiał go jakoś podzielić, zaplanować nieco inaczej, ale odpowiadając Kamil na to, o co mnie zapytałeś, no to u osób, które są ekstremalnie słabe, ja nie widzę przeciwwskazań, żeby, nie wiem, nie miały robić martwego ciągu w trapbarze z jakichś bloków, bo to będzie bardzo krótki ruch. Oni zobaczą, że w ogóle w rękach mogą mieć coś więcej niż dwukilowe ciężarki, tylko tam się już robi 40 czy 50 kilogramów. I jak się naprawdę użyje pomocnych wskazówek i pomoże ustawić pozycję wyjściową, to tacy bardzo początkujący pacjenci świetnie sobie z tym radzą. I naprawdę poziom pewności siebie, jaki za tym idzie, że oni pewne ograniczenia mentalne pokonali, a dzięki temu ograniczenia fizyczne, no jest, no to jest nie do docenienia. Nie wiem, jak to teraz sam się pogubiłem w tym, no ale jest to bardzo wartościowe, zarówno w ich życiu, czy w ich procesie powrotu do zdrowia, czy poprawy jakości życia, bo tak to możemy też, myślę, skategoryzować. No, bo jest to jakiś też mój sukces, jeżeli udało mi się przekonać i to nie siłą, tylko racjonalnymi argumentami i po prostu taką próbą zachęcenia i pokazania, że to naprawdę nie jest nic niebezpiecznego i od tego nie rosną mięśnie przesadnie, tylko to jest forma adaptacji. Jeżeli pani przychodzi z takim stanem albo przychodzi pan z bólem, to ten ból jest zjawiskiem nie do końca fizycznym, tylko też pan zabarwia ten ból emocjonalnie. Musi się pojawić jakaś zmiana, ponieważ ból zazwyczaj jest prośbą o zmianę. Moje ciało nie radziło sobie z dotychczasowym poziomem obciążeń, gdzie tak jak próbujemy powtarzać, monotonia życiowa czy monotonia ruchowa albo taka bezruchowa też jest obciążeniem. No tak to wygląda. Czyli
przepraszam Kuba, ja tylko przerwę, ja powiem taką jedną rzecz, którą pamiętam, jak jeden z moich wykładowców, bodajże chyba był to mój promotor, profesor świętej pamięci Król, powiedział, że paradoks układu ruchu jest taki, że za mało ruchu i za dużo ruchu powoduje ten sam obraz kliniczny pacjenta, te same uszkodzenia. Oczywiście nie mówimy o wypadkach, gdzie tam dochodzi do, nie wiem, pęknięcia, złamań i tak dalej, ale jakby przesadny ruch, czyli brak odpoczynku, brak właśnie regeneracji i statyczna praca, czyli nie robienie nic, to jest często ten sam obraz radiologiczny.
No, ciekawe.
Obraz choroby. Często pacjent mówi, boli go. Ja pamiętam, jak dziś na zajęciach z ortopedii pokazali nam zdjęcie kręgosłupa i zadali nam takie pytanie, oczywiście trochę naprowadzające, jak myślicie, przy jakiej prędkości był uraz? No i widzieliśmy objawy urazu, skostnienia blaszek granicznych, jakieś tam pęknięcia się pojawiło, no i tam powiedzieliśmy, że nie wiem, jakiś tam pewnie wypadek, nie wiem, 50 km na godzinę, lekarz wyszedł i mówi, proszę Państwa, to jest 0 km na godzinę, to jest kręgosłup człowieka siedzącego 30 lat za kółkiem. Jakby to dało do absolutnie do myślenia. I też to jest właśnie to, co też mówisz fajnie, Kuba, że ale to wiesz co, jakby to, z racji tego, że ja wychodzę z takiej czystej neurologii, bo to była moja pierwsza praca, mówimy o neurologii cały czas, bo w neurologii, jeżeli będziemy rozkładać się na takiej totalnej regresji, czyli właśnie, nie wiem, oddech, skup się, pomyśl, zanim zaczniesz, to ten pacjent po udarze nie wstanie. Więc na początku masz wstać, po prostu masz coś tak zrobić. I często właśnie jak podasz takiemu klientowi, nie wiem, hantla, cokolwiek, czyli coś, co się nie kojarzy nawet z chorobą, to on już właśnie, jak na to patrzy, on już tężnieje, już mu siła rośnie. Tak?
No tak, to jest prawda.
Ja, to jest właśnie takie psychologiczne zadziałanie nawet.
Ja często u osób takich bardzo wycofanych, żeby je oswoić, mam już pewne doświadczenie, więc na jakimś poziomie obiektywnej oceny i trochę też subiektywnej wykonuję próby siłowe. To nie są próby maksymalne, ale próbuję pokazać, że te osoby naprawdę mogą bardzo dużo wykonać. To może być próba na pierwszym spotkaniu takim już stricte ruchowym, no próba przepchnięcia jakiegoś dużego ciężaru na saniach, na sledzie. To jest względnie bezpieczne, głównie ruch koncentryczny, czyli ten, który pacjenci mają zazwyczaj opanowany, mają raczej problem z hamowaniem albo z zatrzymaniem jakiegoś ruchu, ale z wygenerowaniem go i utrzymaniem przez chwilę zazwyczaj nie mają problemu, zwłaszcza jak on jest w bezpiecznej płaszczyźnie. I to jest często taki uśmiech mi się pojawia, natomiast staram się już nic nie mówić, bo no, ktoś widzi na tym sledzie, wiecie, kilka talerzy, tam dziesiątka, no i mówi, no proszę pana, no jak ja tu przepchnę, no nie mam w ogóle możliwości. No. I ja wtedy prezentuję, proszę o uważność, potem ustawiam tą osobę, albo proszę, że proszę się tak ustawiamy, zaczynamy ruch od nóg, góra się nie rusza, ściskamy tylko te uchwyty i proszę się odepchnąć od podłogi i idziemy do przodu, nie? No i te sanie tam na początku powoli, potem mówię coraz szybciej, nagle tam nawet 60-80 kg nie było żadnym problemem. A często te osoby robią ten ruch tylko w trochę innym wydaniu, bo a tu jakieś biurko w pracy sobie przesunę, przemebluję sobie dzisiaj pokój, to się ma jakiś to transfer na ich ADL, czyli te czynności takie daily living, prawda?
Ja bym jeszcze odniósł się do w sumie to, co tak pokątnie zacząłeś, Kuba, tylko pierwszy będzie Piotr, czyli problem lokalny przez podejście globalne, czyli lokalny. I jakby to, co my robimy w sumie z Piotrem i później ty jakbyś jeszcze dodał od siebie, czy robisz inaczej, czy w sumie działamy w jakiś tam podobny sposób.
Znaczy tutaj ja trochę też chcę wytłumaczyć jedną rzecz tutaj słuchaczom i Kubie, bo jakby moja współpraca z Kamilem rozpoczęła się tak naprawdę od zawodowych wręcz sportowców, tak? Znaczy sportowców, trójboistów, tak? No i teraz trzeba było tak naprawdę tutaj tą regresję bardzo mocno wykonać, ponieważ bardzo często, jeżeli tonaż wynosił nie powiem ile, przy technice, delikatnie rzecz mówiąc, bez techniki, no to nie można było się godzić na to, żeby tak dalej robić. Ale to inaczej, to takie tytułem jakiegoś tam wstępu. Natomiast jeżeli chodzi o ten problem lokalny i globalny, bo generalnie samych terapeutów można byłoby podzielić na takich bardzo globalnych, czyli przyjmujemy sytuację taką, że przychodzi pacjent ze skręconą kostką, to nie, tam nie może być tylko problem, problem jest zawsze gdzieś indziej i szukamy na siłę, znaczy często na siłę albo wręcz globalnie, co absolutnie ja nie mówię, że jest złe, tylko ja sam siebie na tym złapałem, jak studiowałem też osteopatię, że kurczę, brakowało mi takiego lokalnego spojrzenia na ten problem. To znaczy, no najprościej jest zobaczyć, co tam lokalnie się dzieje, czy doszło do naderwania, do zerwania, czy też nie. I jak cały układ, i tu już właśnie myślimy globalnie, się do tego dostraja. I czy się dostraja, bo to, że organizm jest całością, jest niepodważalne. Ja wiem, że wątroba się łączy z kostką, z kolanem i tak dalej, no bo jest to wątroba tegoż jednego właściciela. Tylko że teraz pominięcie tego problemu lokalnego i wchodzenie w globalne, moim zdaniem, w globalne wzorce ruchowe bez odpowiedniego zabezpieczenia tego lokalnego problemu, no może skutkować wytworzeniem się ruchów trikowych, czyli ruchów kompensacyjnych, tak? I takie coś ja wielokrotnie widziałem. Natomiast to absolutnie nie oznacza też w drugą stronę, żebyśmy poszli, że nie, jak na pacjent mówi, że coś tam mu się zdarzyło, to musimy dokładnie ten region przeciągnąć i tak dalej. Bo ja wiem, że są tego typu troszeczkę mity. U jednego pacjenta faktycznie będzie tak, że nie wiem, po skręceniu kolana czy po czymś cały układ się do tego dostroi i nie będzie ten pacjent mógł wyjść z tego. A inny pacjent zgodnie z zasadą natury, tak jak sobie sarna kopyto skręci, on sobie to rozchodzi, tak? Więc jakby no wszystko zależy od właściciela tegoż kolana. Mówimy oczywiście bardzo tak no, obrazowo. Natomiast jeżeli chodzi o mnie jako fizjoterapeutę, jeżeli do mnie przychodzi, nazwijmy to, nie mówimy o zawodniku teraz, tylko mówimy o przeciętnym Kowalskim, który coś sobie zrobił, nie jest to bardzo jakiś tam duży uraz. Moje testy manualne, z terapii manualnej, moje testy osteopatyczne, funkcjonalne mówią, że okej, jest jakiś ten problem, to muszę się wtedy właśnie zastanowić, czy zbyt moje duże fiksowanie się na tym problemie, czyli na przykład dotykanie tego miejsca, obserwowanie tego miejsca, nie spowoduje, że wytworzę u tego pacjenta taki program, o kurczę, skoro terapeuta tak dokładnie to bada to miejsce, to może jednak jest to ważne. I teraz, wiecie, może dojść do takiej paradoksalnej sytuacji, wielokrotnie się łapałem na tym jeszcze na samym początku swojej pracy, że kurczę, ten pacjent no, był taki ufiksowany na tym swoim problemem. I wtedy czasami właśnie podanie globalnego wzorca właśnie, a zrób coś, tak, właśnie tak hipotetycznie, nie wiem, wejść te sanki na przykład, wejść cokolwiek, tak, żebyś przez chwilę przestał się fiksować na tym problemie, bo to znowu mówimy o modelu biopsychospołecznym, gdzie zbyt duże zafiksowanie się, takie sensytyzowanie się na problemie wytwarza taką mapę bólu i teraz my nie wiemy, czy pacjenta tak boli, bo tak jest uszkodzone, czy z racji tego, że on o tym myśli i układ nerwowy się do tego dostroił, no to on jakby sam sobie wytwarza taką tą kaskadę bólową. I czasem właśnie zastępowanie tego ruchu, albo inaczej, poprzez pewne zasady neurologii, wykonanie transferu siły, czy to transferu energii i tak dalej, jak zwał, tak zwał, może spowodować, że czasem wystarczy właśnie terapia ruchowa, nie dotykając go tam nawet manualnie, bo to jest taki mit chyba terapii manualnej, że na każdy ból kręgosłupa to trzeba coś tam naciągać, nastawiać, a może po prostu trzeba się zacząć ruszać, tak? Tam nawet były takie wyznaczniki chyba kiedyś, nie chcę was skłamać teraz, że chyba ból kręgosłupa z przeciążenia leczy się samoistnie w 3 tygodnie. Czyli jak ja często mówię na różnych szkoleniach z terapii manualnych, które prowadzę, ja mówię, po czym poznać, czy terapeuta wpływa na modulację bólu. No i daje czas. I bardzo dużo osób mówi, że no musisz zniknąć po 3 tygodniach. Ja mówię, nie, po 3 tygodniach znika sam. Jeżeli do 3 tygodni ja nie powoduję modulacji, czyli na przykład pogarszania albo właśnie uśmierzania, to znaczy, że organizm się leczy sam, tak? Więc a po co mi jest potrzebny ktoś taki jak Kamil i tak dalej? Ponieważ ja wiem między innymi, że ja jako terapeuta miewam tendencję do zbyt asekuracyjnego patrzenia na mojego pacjenta. Więc ja oczywiście po tym takim urazowym na przykład incydencie, okej, ja go tam ciągnę, ale w pewnym momencie jest stary, musisz pójść tam. No i tam już jest właśnie progresja, bym powiedział, liniowa, tak? Takie zdrowe podejście. Ja zresztą też mam pacjentów takich, do których mówię, że jeżeli ja się zaczynam być twoim terapeutą, czyli zaczynam cię leczyć bólowo i manualnie, czyli pasywnie, to chciałbym, żeby trener był trochę inny później, tak? Także ja tak sobie rozdzieliłem, ale mam pacjentów też takich, z którymi tylko ćwiczę, ich nie dotykam, do tego jest na przykład mój kolega Rafał, koleżanka Ola, czy też drugi kolega Maciek, którzy wtedy ja jestem tym w cudzysłowie trenerem i ja, że tak powiem, utrudniam komuś życie. Tak to mniej więcej u mnie wygląda, natomiast dużo mi dała właśnie taka wiedza praktyczna z neurologii, bo generalnie przecież te same zasady, czy to mówimy o udarze mózgu, o tworzeniu właśnie nowego wzorca ruchowego, to przecież można zasady treningu sportowego również przenieść na neurologię i gorzej powiem, to przenosi się wręcz, tak? Ja pamiętam takiego jednego młodego chłopaka, który chyba miał 32 lata, przeszedł udar niedokrwienny i on przez 2 lata był prowadzony taką klasyczną terapią typu Bobaty, PNF, to nie znaczy, że od razu mówię, że tą stosowną terapię, ale jak przyszedł do mnie, ja mu powiedziałem, że stary, że te wzorce diagonalne i polecenia ciągnij, pchaj, hamuj, utrzymaj, nie daj się popchnąć, daj się popchnąć i tak dalej, że nie będziemy tego robić. I dałem mu po prostu 15-kilogramową damską sztangę i kazałem mu coś zrobić. On był tak w szoku, tak był zadowolony i w dodatku spocony. Oczywiście nie miałem tam absolutnie żadnych bezwzględnych przeciwwskazań do terapii, takiej terapii, żeby ćwiczyć z nim siłę i terapii kardio, bo pamiętajmy, że generalnie pacjenci po udarze, no to często są pacjenci z jakimiś incydentami zakrzepowymi, zatorowymi i tak dalej. Także no właśnie to, co powiedziałeś, Kuba, taka zabawa trochę ruchem i jakby takie, znowu to, co powiedział też jeden z instruktorów kiedyś, że czeka na czasy, kiedy terapeuta nie będzie bał się zmęczyć konstruktywnie pacjenta. Bo my tak troszeczkę odeszliśmy, żeby pacjenta nie bolało, żeby pacjent się nie zmęczył, żeby się nie spocił. A to właśnie jak chcemy tworzyć nowy wzorzec, że ten układ nerwowy ruchu, który jest nudny, monotonny i w ogóle nie wiesz, po co masz to wykonywać, to nie będzie neuroplastyczności. Więc tak
ani zmiany poziomu wrażliwości. A mówimy teraz o tym odwrażliwianiu pacjentów, że jakby przeciwnicy wyłącznie pracy manualnej mówią, że działacie przecież wyłącznie na odpowiedzi placebo i na efekcie placebo, odwrażliwiacie pacjentów. No dobra, no ale to jest tworzenie jakiegoś okna terapeutycznego czy treningowego do pokazania pacjentowi, co może zrobić sam dla siebie. Bo ja często podkreślam w rozmowach z pacjentami, że ja nie mam żadnych mocy ani różdżek, mimo że bym bardzo chciał może, tylko te moce ma pan, pani sam w sobie, tylko naprawdę musi pan się zaangażować. Ja nie jestem też tabletką przeciwbólową, mimo że też bym bardzo chciał, ale za pomocą sprawdzonych metod i sprawdzonych oddziaływań czy rodzajów postępowania jestem w stanie panu, pani pomóc. Oczekuję jednak, czyli w oparciu o zasady współpracy ze mną, będzie musiał się pan, pani czynnie zaangażować w ten proces treningowo-terapeutyczny. To jest jakby jeden komentarz do tego. Drugi do tego, co Piotrek powiedział, myślę, że też takim trendem, który widzimy, jest traktowanie pacjentów przez pryzmat metod, że my bardzo próbujemy, staramy się, żeby w naszym postępowaniu pacjent wpisał się albo w ocenę, czy to taką początkową, czy tam jakąś ocenę globalną pacjenta i musi po prostu pasować mi do wzorca, najlepiej w oparciu o ten wzorzec już wytyczam scenariusz wizyt, że to 12 wizyt manualnych, potem troszeczkę przerwy, tak, drugi turnus i kolejne 12 wizyt. Nie wiem, z mojej perspektywy to, no to jest mocno skazane na niepowodzenie. Bo jak zakładam, że zrobię komuś integrację strukturalną w 12 sesji, to mocno redukcjonistycznie patrzę na pacjenta jako całość. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym nadmienić. Wrócę jeszcze na chwilę do fizykoterapii, bo tak jak wspomnieliśmy, to nie ma tam nic złego, w sensie jest dużo modulacji, które faktycznie sprzyjają pacjentom regenerować się szybciej, czuć się lepiej, czy po prostu no jest im dobrze, ale w oparciu o stosowane zabiegi fizykoterapeutyczne my często mieszamy sprzeczne bodźce ze sobą i tak naprawdę koniec końców nie wiemy, jaka jest ta finalna odpowiedź albo co pacjentowi pomogło. Skoro miał 5 zabiegów pod rząd, a każdy z tych zabiegów to był inny bodziec fizykalny i my mogliśmy już dawno pewien próg minimalnej efektywnej dawki, którą należy odnieść do zastosowanej metody fizykoterapeutycznej, no już żeśmy dawno przekroczyli. Tak samo jest w terapii manualnej, a wydaje mi się, że w treningu czy w tej terapii ruchowej jednak osoby, które się tym zajmują profesjonalnie, no, są obiektywne i mierzą przede wszystkim cokolwiek, a mierząc zarówno parametry treningowe, jak i okołotreningowe, jak i obciążenie życiowe pacjenta, są w stanie bardziej precyzyjnie niż terapeuci manualni określić poziom obciążenia, które jakby nałożyli na tych pacjentów i poziom obciążenia, jaki występuje u tych pacjentów ogólnie. A wydaje mi się, że ulegamy jako terapeuci manualni wielu skrótom myślowym, przypisujemy sobie jako terapeutom nadprzyrodzone zdolności, że to ja nastawiłem panu ten staw, to ja panu rozciągnąłem te tkanki, to ja panu porozklejałem te wszystkie sklejenia, które pan tam miał i czuje się pan świetnie. Myślę, że znacie takie zjawisko jak fenomen własnego rozluźnienia. Po terapii manualnej pacjent zazwyczaj czuje się lepiej, nieważne co tam zostało wykonane. Czy jakiś rolfing, czy rolowanie fałdu, czy po prostu to były jakieś ćwiczenia bierne z elementami pasywnej jogi. Tego jest naprawdę bardzo dużo i nasze wzmocnienie słowne, nasza rozmowa z pacjentem z poziomu autorytetu, ponieważ on do nas przychodzi jako do specjalistów, no często jest taka bardzo, nie wiem jak to możecie podpowiedzieć, no jest nacechowana tak, że my uważamy, że naprawdę mamy jakieś nadprzyrodzone zdolności, jedyne słuszne metody i to od nich zależy zdrowie pacjenta, a nie od pacjenta samego. W wielu przypadkach jest tak, że to zdrowie czy poprawa jakości życia i zmiana tych odczuć negatywnych, czy to bólowych, czy tych ograniczeń po prostu, które występują, w dużej mierze zależy od pacjenta i to, jak on do tego podejdzie i to, jak będzie interpretował to wszystko. Inna sprawa jest taka, że pacjenci czasami się lubią uzależniać od terapeuty manualnego. A co ja będę tam ćwiczył, jak przyjdę tam do pana Piotrka i on mi tam z tą stopę tam pomasuje, bo to zazwyczaj w ich odbiorze to jest, no coś tam pomasował mi, coś tam powyginał palce i w sumie jest trochę lepiej, to...
Ja powiem, Kuba, no, nawet bardziej dobitnie, bo to chyba nawet profesor Peter Sullivan z Australii powiedział takie jest fajne zdanie, że według jego badań i obserwacji 90 chyba 5, mogę skłamać odnośnie cyfry, ale nieważne, niech będzie 90, że 90% terapii manualnych działa dlatego, ponieważ terapeuci w nie wierzą. Jeżeli terapeuta nie jest przekonany co do tego, co chce zrobić, jaki chce uzyskać efekt, to choćby nawet technicznie wykonał dobrze ten zabieg, efektu nie będzie, bo nie ma wzmocnienia słownego, wzmocnienia emocjonalnego. I teraz, no wiesz, ja też byłem i na Kaltenbornie, i na paru innych terapiach manualnych, no i teraz zawsze się pojawia takie pytanie, no dobra, to ile musiał się ten staw ślizgnąć, żeby ten ślizg był dobry, żeby pacjenta już nie bolało? I teraz pytanie, czy to ja odtworzyłem ten ślizg, czy to centralny układ nerwowy się odreagował, czy może co innego, tak? Więc absolutnie tak.
Po prostu byłeś miły i trafiłeś w oczekiwania pacjenta. Pacjent słyszał o tobie, bo nie jesteście anonimowi, czyli wasza sława was wyprzedza. No, reklamujecie się w sieci, pomagacie wielu osobom, więc marketing szeptany też działa i pacjent przychodzi już z nastawieniem, że ty mu pomożesz. I to jest fakt. I to jest tak, że ty wystarczy, że przyłożysz te ręce i powiesz parę mądrych słów i pacjent się czuje no doskonale, no naprawił mi pan stopę, jest pan genialny. A przyjdzie Kamil, który na przykład no, ma gorszy dzień i nie będzie taki otwarty w rozmowie, ale będzie jakby, wiecie, no będzie efektywnie działał i powie, proszę pana, trzeba to wzmocnić, tu są ćwiczenia, tak będziemy ćwiczyć. I ten facet powie, w ogóle mi nie pomógł, w ogóle mi ten pan Kamil nie pomógł. Zupełnie się nie pochylił nad moim problemem i ja tak. W ogóle nie chcę do niego chodzić, nie?
Tak, tak,
no i
tak, tak.
Ja takie jedno, żeby jeszcze zostać poważnym, bo to troszeczkę sobie żartujemy, ale to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i pacjenci sobie sami tworzą hierarchię i czasami te hierarchie się nie zgrywają. Czyli w mojej hierarchii i w mojej ocenie, no nie wiem, najwyżej stoją terapie ruchowe, a u pacjentów zazwyczaj one są na samym końcu. On w ogóle nie przewidział, że on będzie cokolwiek musiał robić. No przecież, no jak to? Przecież ja panu płacę, żeby pan mi tam manualnie pogniótł trochę tam tą nogę i proszę zdjąć ze mnie odpowiedzialność za moją nogę, bo to pan się ma tą nogą zająć. A jeszcze jedno zdanie, o które chciałem powiedzieć, to jest to, że jak pacjenci do nas przychodzą i oni opowiadają o swoim problemie i to jest super i my się nad tym pochylamy, i próbujemy już wnioskować klinicznie, to zazwyczaj przychodzą z problemem, który z jakiegoś powodu nie został odebrany przez społeczeństwo, przez społeczność tego pacjenta. A jak nie został odebrany, to, no to jest nierozwiązany. I czasami trzeba zaangażować bliskich tego pacjenta w proces treningowo-terapeutyczny. Nie wiem, czy wasze doświadczenia też takie są. Że angażujecie tych bliskich, że na przykład rozmawiacie z, nie wiem, z małżonkiem, czyli z współmałżonkiem pacjenta, czy z rodziną, że drodzy państwo, państwa tam syn, brat był u mnie na wizycie, rozmawialiśmy długo, zrobiłem badanie, zrobiłem próbę terapii, dałem mu wskazania do pracy w domu, żeby zaczął wykonywać ćwiczenia, ale zaobserwowałem no, niski poziom zaangażowania w tą ostatnią część. A jest to bardzo ważne i będzie to nierozłącznym elementem procesu terapeutycznego. I proszę państwa, żebyście pomogli mi znaleźć jakieś czynniki motywujące dla tego naszego pacjenta, żeby on się zaangażował w sposób czynny w to, co będziemy robić razem.
Znaczy ja powiem, Kuba, w ten sposób, że moi pacjenci mają ten problem, że jak przychodzą ze stopą, to się dziwią, że ja stopy nie dotykam, ale to jest, to jest jeszcze inaczej. Natomiast...
To do mnie z wadami postawy i też się dziwią, że ja w ogóle na te wady... Ale nawet pan nie spojrzał, nawet pan przecież nie zobaczył.
Tak. No tak, no nie. Natomiast wiesz co, czy ja staram, jeżeli chodzi o stopy, to tak, ja cały czas staram się dementować, że okej, no coś tam może więcej wiem o tej stopie, natomiast staram się ograniczać tych pacjentów stopowych, natomiast do czego zmierzam? Wiesz co, ja stosuję taką zasadę rozmowy podczas pierwszej wizyty, bo moja pierwsza wizyta u mnie jest czysto diagnostyczna, znaczy wiadomo, że robię jakieś tam intro terapeutyczne, ale nie nazwę tego terapią, też się dziwię, że często pacjentom po tym jest lepiej, no ale dobra. Natomiast do czego zmierzam? Właśnie ja zadaję często pytanie, czy chce pan, czy tam pani zająć się objawem, czy przyczyną. No i często jest takie, a o co mu chodzi? Mm-hmm. I ja mówię, że objaw, no to na przykład ograniczmy się na razie do stopy, bo to najłatwiej pokazać. Jak pani chce mieć objaw załatwiony, robimy dzisiaj wkładkę, widzimy się za pół roku na kontrolę. A to źle? Ja mówię, no nie, no tylko że za pół roku pani przyjdzie tak naprawdę nie za pół roku, tylko wcześniej, bo coś będzie nie tak, ponieważ to jest tylko zatuszowanie problemu, odciążenie, to nie niweluje problemu. No jak tłumaczę, dlaczego ten problem się pojawia, a nie, no to ja chcę przyczyną się zająć. Ja mówię, dobrze, no to musi pani mi tutaj podpisać, że bierze pani za to współodpowiedzialność. I nagle się robi dziwnie. Jak to współodpowiedzialność? Ja mówię, no to znaczy, że jeżeli ja powiem, że trzeba zrobić to, to, to i to, to trzeba zrobić, razem musimy zrobić to, to, to i to, a to musi zrobić pani sama, tak? No i powiem ci szczerze, jest pewien procent pacjentów, którzy nie mówią, że nie są zadowoleni, bo nie mogą powiedzieć raczej, że nie są zadowoleni, bo dostają jakby na tacce, co trzeba zrobić, tylko że właśnie to takie zderzenie się, że kurczę, ja jednak za to odpowiadam też, tak? Ja oczywiście, kiedy ja odpowiadam za 100% terapii, no kiedy położę pacjenta i nie wiem, pacjent przyszedł do mnie zgięty w pół i wychodzi wyprostowany, tak, to te 40 minut to było moje, ja to zrobiłem, tak. A czy to powięziowo, czy nieważne, lub też na przykład, nie wiem, wyszedł pacjent w gorszym stanie niż wszedł, no to znaczy, że ja coś w tym momencie zrobiłem, nie wiem, zaostrzyłem. Ale takie właśnie.
Ale to nie znaczy, że popełniłeś błąd. To znaczy, pacjent to tak odbierze, no bo przyszedł, tak. A jest jeszcze gorzej. Ale ja uważam, że najgorszym możliwym scenariuszem jest brak jakiejkolwiek zmiany. Bo to, że pacjent się zaostrzył, to znaczy, że pracowałeś prawdopodobnie w dobrej okolicy albo w obszarze jakiejś korelacji co najmniej, albo kauzacyjnym, czyli pracowałeś nad przyczyną właśnie, tylko że pracowałeś za mocno, czyli za dużo tego bodźca użyłeś i pacjentowi się trochę pogorszyło. No. Ale zainicjowanie reakcji zapalnej być może sprawi, że on za 3 dni po prostu sam się zaleczy, sam się jakby odczyn zapalny zejdzie i pacjent będzie się czuł lepiej.
Tak, i to jest właśnie, ale to takie właśnie wyedukowanie pacjenta, że, znaczy wiesz, najgorzej jest tak, ja jeszcze może, jest druga kategoria pacjentów, że przychodzą i oni mają pewne oczekiwania, które wynikają, jak ja to mówię, z Google'a trochę, czyli że bolą mnie plecy. I pamiętam, w zeszłym tygodniu miałem takiego pacjenta, ja mówię, no dobrze, proszę sobie wyobrazić, że budzi się, on mówi, że od pół roku go plecy bolą i faktycznie chodzi, wiesz, takiej pozycji przeciwbólowej, bez shiftu, ale taki wychylony do przodu, tyłek z tyłu, sztywny. Ja mówię, dobra, a wyobraź sobie, że budzisz się rano i cię nie boli. I co robisz? I cisza. Ja mówię, co się z tobą zmieni? No nic się nie zmieni, czyli dalej będziesz siedział w pracy. Ja mówię, wiesz, a może twój organizm po prostu ci delikatnie zasygnalizował, że stary, musisz coś zmienić, tak? I wiesz, i ja czasem mówię, słuchaj, jak siedzisz, ja rozumiem, że nie można zmienić pracy, ale zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie jest ciężko, ja mówię, no dobra, ale to może zamiast sobie przynieść kubek kawy, to go postaw na drugim końcu pokoju i czasem po niego wstań i się napij, chociaż tak, żeby cokolwiek zmienić, bo nie każdy, bo dla mnie ból, znaczy z fizjologii też ból jest pewną informacją, tak, nie od, znaczy jest to negatywne odczucie, ale pacjenci nadmiernie przychodzą, ja to często w różnych podcastach i wywiadach nawet podkreślam, pacjent przychodzi nie z programem bólu, tylko z programem cierpienia. Czyli on nie chce przejść przez ból, tylko on już się nie godzi, bo już wiesz, ISO tam 9000, ileś szpital dostał, że chyba pacjent bez bólu. Ja mówię, no dobrze, no to proszę pójść do lekarza, tramal, ketonal, tak? Nie, nie, no bo to wątroba. A, no to może inaczej, tak? Oczywiście nie mówimy o bólu nowotworowym, czy bólu z uszkodzenia tkanki, gdzie pacjent zwija się w bólu, ja nie jestem za takim cierpieniem, tak? Ale często pacjent po prostu nie dopuszcza jakiejkolwiek dawki sygnału bólowego i to też jest problem. Jeszcze są inni pacjenci, którzy idą z bólem na spacer, czyli ja go dotykam i się pytam o skalę was, boli cię na ile? A on mówi na 10. Ja mówię, na stary, ale nawet nie drgnąłeś, a to mam drgać? Wiesz, jakby jest takie odcięcie się wręcz, takie, to nie moja ręka, nie? To też się wzięło takiej amerykańskiej szkoły chyba wojskowych, że jak ktoś cię bije w rękę, to myśl, że to nie twoja ręka, nie będzie bolało. To też jest ignorowanie bólu błędne. Ale też na przykład ja powiem tak, no ja sam choruję na coś takiego, co się nazywa zespół Hortona, czyli to są klasterowe bóle głowy, no odpukać się od 3 lat nie miałem ataku, bólu głowy jest to w remisji. I do czego zmierzam? Jak miewam pacjentów z bólami kręgosłupa, to ja bardzo rozszerzam wtedy wywiad i to nawet nie dlatego, że sam miewałem bardzo mocne bóle głowy nawet i do utraty przytomności, ale zadaję pytanie, jak oni sobie wtedy radzą? I wyobraźcie sobie, że często ci pacjenci z bólami głowy, oni mają prawo cierpieć, no bo i nie ma leku, który by im uśmierzył, mają wymioty, torsje i tak dalej. Natomiast oni bardzo często opisują jakby taką drogę tego bólu. I ja w oparciu o taką niejako personalizację opisu tego procesu bólowego mówię, słuchaj, to w tym momencie musisz zrobić to, to, to i to. I często właśnie bazuję na oddechu, bo jeżeli ja na przykład komuś wykręcę rękę, to pierwsze co robisz, to robisz głęboki wdech i się spinasz. Ale jak ja powiem na przykład, a zrób wydech, rozluźnij bark, to nagle okazuje się, że ja nie zmieniłem kąta wykręcenia ręki, ale pacjent, o, mniej boli, ale to nie znaczy, że coś oszukałem, tylko rozluźniłem się. I to brak umiejętności rozluźnienia właśnie w bólu, gdzie jeszcze to oczywiście proces bólowy nakręca autonomicznie, a czasem miewaliśmy z Kamilem takie przypadki, gdzie pacjent przychodził z bólem, a my żeśmy nic nie robili, tylko uczyliśmy oddychania, tak żeby nawet, wiesz, żeby przetestować, nie? Czyli pokaż, jak oddychasz, zobaczymy, jakim to torem idzie i tak dalej. I słuchaj, 20 minut nauki oddechu, pacjent stawia, o rany, nie boli mnie. Bywały takie przypadki, oczywiście nie jest to, wiesz, częste i nie należy też myśleć, że o, może zacznę porządnie oddychać, to przestanie mnie boleć, bo to wszystko oczywiście zależy.
Czasami pozycją ułożeniową to sprawi, zresztą nie wiem, czy... Ty jesteś osteopatą, Piotr, tak? Więc
znaczy, nic to nie obroniłem DO, więc nazwę się po prostu terapeutą.
Ale są chyba w osteopatii takie techniki Jonesa, albo jest też rozluźnianie.
Tak, pozycyjne rozluźnianie, tak.
No i właśnie, czasami pacjenta, to też nie jest, jakby ja tego nie krytykuję, bo czasami właśnie pacjent z problemem przewlekłym musi mieć strategię i co ma zrobić, jak go ten ból złapie, w cudzysłowie, no a mnie nie ma, albo on nie wie, co ma zrobić. A zazwyczaj zaczyna panikować. Panika to jest totalny brak kontroli oddechu, więc poniekąd się to pokrywa z tym, o czym ty mówisz. I w oparciu o proste rozwiązania, czyli o ćwiczenia oddechowe, o pozycję ułożeniową, o nawet jakąś wizualizację, tak jakby ten temat poruszyłeś trochę, jesteśmy w stanie pomóc pacjentom modulować ból. I nawet jeżeli to nie jest podejście, jeżeli to jest tylko podejście objawowe, no to jeżeli przybliża nas do powrotu na tą właściwą ścieżkę w tej terapii i treningu jednocześnie, no to super, no to jeżeli to pomaga, nie szkodzi, kontrolujemy to w zakresie o to, co pacjent robi sam dla siebie, bo do tego też dążymy, żeby on był samodzielny, a nie żeby się uzależniał od nas i po prostu, Boże, Panie Piotrku, jak Pan tutaj nie dotknie tego kręgosłupa, to nie ma szans, żebym ja w ogóle cokolwiek zrobił i zmniejszył ten ból. Więc to, myślę, jest bardzo istotne, o czym wspólnie powiedzieliśmy.
Ale to też się jakby zataczamy wokół takiej też nauki, bo wszyscy wiemy, że tak słynny ten buttwing jest niedobry podczas noszenia ciężarów, tak? Czy też na przykład jeżeli masz uraz kostki inwersyjny, no to inwersja jest niedobra, tak? Tylko że jest pewien problem, jak nie ćwiczysz tej inwersji, nie ćwiczysz kontrolowania na przykład buttwingu, czyli de facto nie ćwiczysz efektywnego rozluźniania, jeżeli nie mówimy to pod ciężarem, Bóg wie jakim, no to jak to masz kontrolować? No nie skontrolujesz ruchu, którego nie znasz, tak? Ja pamiętam, jak swego czasu dwubój uprawiałem, to jest taka słynna historia, się teraz pewnie będę powtarzał, Kamil to ją zna, nie będę podawał nazwiska tego pana, bo nie chciałby, żebym podawał, ale dosyć charakterystyczny. Pamiętam, że podchodzę do sztangi, a on mówi, wróć. No, jak wiesz, 10 razy podchodzę i nie mogę podejść, bo on mnie zawraca, ja mówię, dobrze, to dlaczego pan nie pozwala mi podejść do sztangi? A on mówi, bo źle idziesz. No dobra, jak zrozumiałem, o co chodzi, nie, pokazał mi, to później, zanim w ogóle mogliśmy ćwiczyć ze sztangą, to uwaga, to był 5-minutowy dynamiczny plank, gdzie myśleliśmy, że się wyżygamy za przeproszenie wnętrzności. Po tym 5-minutowym planku trzeba było wejść na skrzynię i zrobić sobie 2-3 razy Jefferson Crawl, a później jeszcze saneczki i podchodziliśmy do sztangi. Kurczę, to samo wychodziło, a on mówi, bo wiecie, dlaczego ja wam to zrobiłem? Bo jeżeli będziesz podnosił ciężar nad głowę, to ty nie myśl, że ty się wyprostujesz, tylko ciężar cię zegnie, ty musisz mieć kontrolę zgięcia. Wiesz, w taki sposób chamski de facto torował u nas pewne ruchy, ale u niego nigdy nie było takich urazów podczas treningu. Natomiast on robił w ogóle to na crossficie, nie, żeby było śmieszniej, tak? Tylko on mówi, że crossfitem, nie? Natomiast on właśnie uważał, że ta technika. Natomiast wiesz, już abstrahując, czy on robił dobrze, czy robił niedobrze, czy technicznie, czy nietechnicznie, właśnie po to chyba brakuje w naszym współczesnym społeczeństwie w ogóle takiej właśnie zabawy ruchowej, o czym ty mówisz. To co myśmy mieli, ja pamiętam, normalne WF, czyli skakanie na skrzynię, rzucanie piłką lekarską. Współczesna młodzież tego nie doświadcza, a dalej nosi te same plecaki, jak nie cięższe i jakby nie ma siły, tak, brakuje treningu siły i to, co mówiłeś, ta siła jednak jest ważna, później z kolei ta wytrzymałość, tak, czyli no znowu ćwiczenie pewnych cech motorycznych, właściwie wszystkich cech motorycznych powinno być jakby wiodące, zwłaszcza w młodym organizmie, który się rozwija, a często widzimy młodzików, którzy przychodzą po treningu piłki nożnej, kurczę, 6-latka niedawno miałem, który miał już normalnie kość strzałkową wygiętą i przerośniętą i rodzice mówią, że oni by chcieli, żeby kolana były proste. My to trzeba było się zastanowić 6 lat temu, tak powiedziałem wprost, się spojrzałem, mówię, teraz ja nic wam nie zrobię, no co mam wam zrobić, tak? Ale już abstrahując, że dzieciak brakuje, inaczej, gra na prawej pomocy i jak on wchodził w ogóle, pamiętam, do mojego gabinetu, ja mówię, co na prawej pomocy grasz? A oni mówią, a skąd pan wie? Ja mówię, no bo idzie tak, jakby był na prawej pomocy. Czyli tak, jak jak Kamil pokazuje, dosłownie. Dosłownie to nie było przerysowane. No i zresztą chyba Kamil dostał niedawno jednego biłkarza, więc też muszę powiedzieć tak. No to, ale no widzę, że się zgadzamy też. Co. A ja chciałem tylko jedną rzecz jeszcze poruszyć, wiesz co, bo to jest bardzo ważne, bo jak obserwowałem twój profil już jakiś czas temu, bo ty bardzo często robisz trening, który ja uważam, że nie wiem czemu jest w polskim jakby, może inaczej, ogólnie jest pomijany. To robisz trening z kontrolą wzrokową.
Tak. Znaczy no. Dodaję elementy pracy wzrokowej, ale nie w oparciu o to, co jest teraz modne, tylko w oparciu o też jakąś wstępną kwalifikację pacjenta. Mhm. Czyli współpracuję z zespołami optometrystów i ortooptystów i z osobami, które zajmują się terapią widzenia i też wykluczam przeciwwskazania do tego, a potem w oparciu o jakieś konkretne zaburzenia wprowadzam proste ćwiczenia dla pacjenta do domu, zorientowane na właśnie narząd wzroku, albo wprowadzam elementy takie wzrokowo-przestrzenne w treningu, w jednostkach poruszania się podczas zmiany kierunku, czy w czasie aktywnych przerw wypoczynkowych pomiędzy seriami ćwiczeń. Stosuję różnego rodzaju plansze, albo urządzenia takie typu BlazeSpot, gdzie zmienia się jakiś kolor i pacjent musi na niego zareagować. Jest to jakaś forma uatrakcyjnienia treningu, no ale też praca nad tworzeniem reakcji, czy nad szeroko pojętą okulomotoryką, bo nie jestem jakimś anatomem, żeby o ścisłych powiązaniach anatomicznych czy neurofizjologicznych wzroku i nie wiem, stożka rotatorów w rozprawie, ale no istnieją powiązania tego systemu wzrokowego, że często ma on nosi jakieś ukryte kompensacje i pacjent nie jest w stanie zaprogramować sobie ruchu kończyny górnej, bo zupełnie inaczej jest interpretowany obraz, który powstaje na siatkówce jego oka. W sensie on się nie do końca zgrywa z tym, co powinien odbierać. No i z uwagi na to układ nerwowy zarządzający mięśniówką jako takim układem prymitywnym będzie ograniczał nam ruchomość, nie wiem, sięgania ponad głowę, sięgania za plecy i tak dalej. I proste ćwiczenia zorientowane na wzrok, czyli poprawa samej ruchomości gałki ocznej i zwiększenie aktywności mięśni tych okulomotorycznych potrafi nam zbalansować w jakimś stopniu obręcz barkową i sprawić, że dzięki temu, co pacjent zrobi sobie proste ćwiczonka w domu, podtrzyma efekty terapii i zapewni sobie i nam tak naprawdę szybsze wejście w trening i w pełne obciążenie, co jest ważne. Więc
obserwujesz takie, no. takie reakcje, przepraszam, że u pacjentów, których to w ogóle wprowadzasz, to jakby lepiej ten ruch jest zapamiętywany, kodowany, prowadzony?
Tak, i szybciej jest automatyzowany, albo pacjent szybciej przenosi go na życie codzienne, albo po prostu szybciej buduje sobie większe spektrum ruchu i ma zdecydowanie po prostu, no, ten alfabet ruchowy jego jest dużo bogatszy, dużo szybciej. Bo tak naprawdę zaopatruje kilka cech podczas jednego ćwiczenia czy jednego treningu. Zaangażowanie wzroku pozwala mu lepszą intencję ruchu zbudować i lepsza intencja ruchu to lepsze rozumienie tego ćwiczenia. Jeżeli pacjent będzie wiedział, do czego może odnieść te ćwiczenia, o które ja proszę w życiu codziennym, to dużo lepiej się w nie angażuje. A jak jeszcze, ja daję po prostu czasem dużo prostsze wyjaśnienia pacjentom niż to, o czym my teraz rozmawiamy. Proszę go, żeby dla higieny swojego zdrowia, jeżeli pracuje 8 godzin przed komputerem, to postarał się co kilka minut przenieść ten wzrok na coś innego. A jak już przeniósł ten wzrok, to niech sobie wstanie. A jak już wstanie, to niech wstanie w sposób świadomy i stanie na przykład w pozycji wykrocznej. A jak wstanie w pozycji wykrocznej, to niech zrobi dla mnie kilka tam eye trackingów takich, tak? Czyli niech na przykład obserwuje przemieszczający się gdzieś tam kciuk, ale ma to zrobić przy stabilnej głowie. Albo niech się poobraca przez prawe ramię, ale wzrok na przykład ma zostawić w jednym miejscu. I potem pacjenci sami z siebie tego nie zraportują, bo oni nie zawsze wiedzą, do czego to odnieść, dlatego ja to staram się im tłumaczyć. Mówię im, że po to wplatamy elementy treningu wzroku, żeby podczas, no nie wiem, spontanicznego wyjścia na piłkę z kolegami albo spontanicznego wyjazdu weekendowego na narty dużo lepiej reagowali na zmieniające się warunki środowiska, czyli żeby ich mózg wykazywał się lepszą predykcją kilkusekundową, czyli lepiej przewidywał to, co się wydarzy. Jeżeli świadomie angażuje pacjenta na poziomie już partycypacji i on, nie wiem, przy ćwiczeniach siłowych w oparciu o wykroki, przysiady wykroczne, dodatkowo angażował ćwiczenia wzroku, zwiększył się zakres jego widzenia obwodowego, no to nie dość, że jakby będzie w stanie zabezpieczyć swój staw skłonowy dużo lepiej podczas takich aktywności, które nie są w pełni kontrolowane, no bo jazdę na nartach ciężko w pełni kontrolować. Nie wiemy, jakie są warunki stoku, kto zaraz nadjedzie na tym stoku, gdzie się kończy stok, gdzie jakaś mulda się pojawi i tak dalej, i tak dalej. Oni dużo lepiej reagują, ale to też nie jest tak, że ja opieram im godzinną jednostkę treningową wyłącznie o ćwiczenia wzrokowe.
Znaczy, ja powiem jeszcze tak więcej, bo to się w ogóle opiera o wszystkie zasady neurofizjologii, gdzie nawet tam badali, że znaczy w ogóle pierwsza to ponoć przepona reaguje, z tego co pamiętam, że, czy innymi słowy, chcesz sięgnąć po butelkę, to najpierw przeponę i oddech musisz dostroić, później idzie gałka oczna, później finalnie obręcz barkowa. Czyli to, co tam kiedyś mówiono, że ten core stability, czyli tam poprzeczny, wielodzielny tam się włącza, to jest jakby efekt, znaczy to powinien być prawidłowy efekt zadziałania właśnie tej całej okulomotoryki plus dostrojenia przepony, ale to jest to nawet co się mówi pacjentom neurologicznym, najpierw spójrz w kierunku ruchu, czyli po co chcesz sięgnąć, tak, nawet nie mówi się, że zobacz, co tam jest wokół, tak, ale no ustroisz wzrok na cel, tak, ale to właśnie rozszerzenie też percepcji wzrokowej w prowadzeniu ruchu praktycznie każdego, moim zdaniem, faktycznie jest kluczowe. Myśmy kiedyś, pamiętam, w naszej tam federacji powięziowców zrobili takie badania, to nie można nazwać badaniami, bo to nie były żadne badania, tylko obserwacje nas, instruktorów, między innymi mnie, podczas wykonywania manipulacji kręgosłupa. I teraz to się okazało, że jakby już bardziej doświadczeni terapeuci, którzy manipulują, uwaga, patrzą się w kierunku impulsu. I to było widać na zwolnionej kamerze, gdzie nas tam, nie wiedzieliśmy, gdzie stoi kamera, mieliśmy po prostu wykonywać ten zabieg i w pewnym momencie na zwolnionym, na slow motion było widać, że na przykład jak ja się opierałem na miednicy i wykonywałem słynną technikę pchnięcia przez miednicę, taką lumbar roll z krótkiej dźwigni, to mimo tego, że byłem wyprostowany, moje ciało było wyprostowane, mojej gałki oczne patrzyły w kierunku, w którym ja robiłem drop. Jakby no, to jest pewna...
Ciekawe właśnie, bardzo.
To jest właśnie automatyzacja. Ale jeżeli wprowadzimy to właśnie w formę ruchu, treningu, w odpowiednim oczywiście momencie, tak, no bo nie na samym początku, jest to, co rozmawialiśmy, że jakbyśmy od razu zaczęli od gałki ocznej jeszcze, tak jak my z Kamilem od oddechu zaczynamy, a teraz jak mówimy o gałce ocznej, to pacjent nic nie zrobi. Więc
no tak.
Więc to trzeba...
W tym temacie dwie ciekawostki, z którymi ja się spotkałem, którym oczywiście nie przypisuję temu nic więcej niż po prostu ciekawostkę. Tam, gdzie pacjent ucieka wzrokiem podczas na przykład wywiadu, tam często są jakieś ograniczenia czy jakaś ukryta, nawet nie kompensacja, tylko przyczyna dolegliwości. Przykładowo pacjent przychodzi z zaburzeniem odcinka szyjnego i na przykład pokazuje, że obrót głowy w tą stronę jest bolesny, ale ja widzę, że wzrok mu ucieka w kierunku łokcia. W jakimś stopniu, po oczywiście badaniu lokalnym i wykluczeniu lokalnych zaburzeń czy ograniczeń, próbuję do tego łokcia dążyć. Oczywiście to zachodzi przy wielokrotnym testowaniu. No muszę taki, wiecie, spontaniczny odruch spojrzenia gdzieś tam wykluczyć. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że zapomniałem, bo nie chciałem ci przerywać, ale zaraz postaram sobie się przypomnieć.
Spoko. Mówiliśmy o kierunkach patrzenia przed wykonaniem ruchu.
Już wiem. Tak, zauważ, że bo my odnosimy ten trening wzroku do terapii ruchowej, ale Ja miałem doświadczenie jako terapeuta manualny, zwłaszcza w technikach tkanek miękkich. I tam też przy jakichś pirach, próbie rozluźniania prosiło się pacjenta o to, żeby raz popatrzył na przykład do góry i raz popatrzył do dołu. Albo, nie wiem, podczas ćwiczeń relaksujących, rozluźniających, treningu autogennego, też się niejako prosi pacjenta o próbę skanowania własnego ciała. Czasem nasze komendy w treningu są zorientowane na to, żeby ufiksować wzrok i, nie wiem, popatrzeć spod byka do góry podczas swingu kettlem. Albo właśnie no, chciałem to odnieść do terapii manualnej. To był ten moment, gdzie nie mogłem sobie przypomnieć, że może to ma jakiś wpływ na to. Ty będziesz pewnie więcej, Piotrze, wiedział, na aktywność mięśni podpotylicznych, które informują.
Tak, ale to nawet ja Kamila się kiedyś pytałem, znaczy Kamil już tak odszedł trochę od takiego treningu stricte trójbojowego, więc przełożył się totalnie jakby na funkcjonalny, ale go kiedyś pytałem, jak podczas wyciskania, gdzie jesteś wygięty w ten słynny mostek, ja mówię, gdzie fiksujesz wzrok, nie? Tak to Kamil może powiedzieć, ale to tak samo w dwuboju na przykład, tak jak pamiętam, jak robiłeś czyste rwanie i rzucałeś sztangę, tak, to właśnie powiedziałeś do góry, ale jak już byłeś w pozycji, to patrzyłeś przed siebie, tak? Więc jakby kierunek kontroli wzroku też później trener jakby też u nas wymuszał, tak? A może Kamil, coś ty powiesz, bo ty nic nie mówisz.
No jak zwykle, no oczywiście koczkora siedzi cicho, ale odnośnie się tego wyciskania, to tam świetnie, któregoś razu oczywiście jak prowadziliśmy, jeżeli ja dobrze pamiętam, to był podcast czy tam webinar o neurokinezjologii łopatki i samo to połączenie łopatkowo-gdykowe, które w sumie tam rozpatrywałeś, jeżeli chodzi o samą pozycję głowy, ale która będzie oczywiście determinowana przez samą naszą kontrolę oka, nie? O tym gnykowo-łopatkowym to jeszcze zaraz się rozwiniesz, ale jedno tylko w sumie takie moje, no nie wiem, moje małe wtrącenie, że jeżeli chodzi o samą tą kontrolę oka, to jak wiecie doskonale, no jak już od samego tego człowieka, nazwijmy go prehistorycznego, no to jeżeli ci ludzie chowali się po jaskiniach, to oczywiście zawsze jak się kładli, no to musieli mieć wzrok skierowany do wyjścia tam, gdzie oczywiście było światło, nie? Czyli jakby to samo, jakby no jest to bardzo duże rozwinięcie, ale o tym też będzie mówiła literatura fachowa, o powiedzmy aż tak dużym naszym połączeniu ewolucyjnym w tej kwestii, czyli że tam, gdzie oczywiście kierujemy kontrolę oka, to o czym mówiłeś, Jakub, że boli mnie w sumie, jeżeli skręcam się do lewej strony, ale w sumie kątem oka patrzę jeszcze na łokieć, no to może mieć to oczywiście znaczenie jeszcze w samej zależności bólowej łokcia, a może jest to po prostu jakby sama reakcja odruchowa, nie? A jeszcze to jak możesz, Piotrze, rozwinąć sam wątek tego mięśnia gdykowo-łopatkowego, bo nie sądzę, żeby wszyscy nasi słuchacze byli jakby świadomi samej tej zależności, w sumie niezbyt.
Znaczy tak w skrócie, bo na temat tego mięśnia można wykłady robić, na tego połączenia. No łopatka jest połączona z kością gnykową, słynnym mięśniem omochyloideusem, czyli takim, nazwijmy go dwubrzuźcowym też, bo ma dwa brzuźce, jedno ścięgno po środku. I ten mięsień i na skutek ściągania łopatki, czyli robienia depresji, retrakcji, czyli to, co dziecko robi tam mniej więcej trzeci, czwarty miesiąc życia, powoduje, że właśnie gardziel łącznie z kością gnykową ściągana jest w dół i tworzy się ta słynna lordoza, tak? Więc jakby to połączenie łopatkowo-gnykowe no odgrywa taką rolę, bym powiedział, trochę naczyniową, trochę nerwową, trochę kontroli ciśnienia też również, bo on też, ten mięsień jest napinaczem pochewki, w której jest nerw błędny, więc bardzo często też widać, że jedna łopatka jest, to ja często widzę to u biegaczy, że często mówią, że nie wiem, łapie ich kolka, boli ich na przykład prawy bark, tak, często po bieganiu, tak, no to co, to jeden bark działa im bardziej niż drugi, no oczywiście z biomechanicznego punktu widzenia może tak być, jak mają jedną nogę napędową, natomiast bardzo często właśnie ja przynajmniej obserwuję po rozluźnieniu właśnie okolicy gnyki, czyli szyi, i później właśnie treningu, właśnie tego tych reakcji nastawczych, nazwijmy to, czyli reakcja głowy na szyję, szyję na klatkę i tak dalej. No i właśnie ten odpowiedni znowu system oddychania i tak dalej, no powoduje właśnie, że sporo jakby tutaj nam w treningu, powiedzmy, z automatu może wychodzić, ale to nie tak, że zaczynamy od jakby dzielenia kija na przedkije, za kije, śródkije, tylko no najpierw musi spróbować ruch. Ja swoimi testami, obserwacjami wielokrotnymi muszę wyeliminować coś i oczywiście jako terapeuta manualny, tam powięziowy, coś za coś się chwycić, ale wiadomo, że no to ja zawsze muszę ten, to jakby nie to jest problem rozluźnić, tylko problem jest później właśnie to utrwalić, tak, czyli to, co cały czas na przykład z Kubą też zgadzamy się, że nie jest trudne rozluźnienie, czy też napięcie czegoś, tylko sprawienie, żeby to działało tak, jak my chcemy później, a finalnie, żeby pacjent czuł się po prostu lepiej. Czyli sztuką, moim zdaniem, tak jakby powoli kończąc, jest to wszystko trudne i dużo, co żeśmy powiedzieli, w sposób prosty przekazać pacjentowi, czyli tak, żeby pacjent w sposób właśnie, może właśnie przez jakąś zabawę, grę czy cokolwiek innego, zrobił to dobrze, albo przynajmniej sobie nie szkodząc, tak? I ja zawsze powtarzam, że zwłaszcza u dzieci, że nie może być tak, ja tak do rodziców mówię, że rehabilitacja ruchowa u mnie, czyli która by trwała na przykład pół godziny czasu, że to jest jedyna forma aktywności, ponieważ tak młody organizm potrzebuje, mówiąc tak naprawdę wprost, burzy energetycznej po to, żeby w ogóle przemodyfikować się, a nie tylko tego, że ja będę przez 45 minut ćwiczył z dzieckiem i dziecko później do domu, czy też nawet młodzieżą i dziecko wraca i nic nie robi, tak? A to dotyczy każdego organizmu, tak mi się wydaje. Ale to znowu, po co się ruszasz, czyli wytworzenie takiej chęci albo wytworzenie dyskomfortu z powodu braku ruchu, no to, czyli żeby pacjent czuł tak. Potrzebę, że kurczę, ja się muszę ruszyć, tak? Ale taką zdrową potrzebę, nie taką chorą, że tak jak mamy, Kamil, nie jednego pacjenta, który zadaliśmy mu pytanie, ile ty się ruszasz? A nie, nie dużo, to ile kroków robisz? A tak 60 tysięcy. I jeszcze ma zegarek Garmina i ci pokazuje, że codziennie 60 tysięcy kroków, nie? I ma wszystkie mapki, którymi robi, nie? Ale on się dużo nie rusza.
No i swoją drogą jeszcze tylko wtrącając o tym samym pacjencie, to jest taki człowiek, któremu bardzo ciężko jest dogodzić. Innymi słowy, on jakby nie chce za bardzo sobie pomóc. O, tak bym nawet powiedział to w tych słowach, ponieważ no jak wiemy, no, robienie 60 tysięcy kroków rzeczywiście no, wykracza poza przeciętność bardzo, bardzo mocno, ale to jest taki pacjent, który jakby mógł, to narysowałby mi jeszcze, on bardzo dużo wysyła mi tych filmów, żebym jeszcze ocenił jego ruch tam online'owo, no wiadomo jak to wychodzi. On kiedyś mi jeszcze w ogóle narysował takie kropki, gdzie jakby czuję napięcia w swoim ciele i co mógłbym jeszcze jemu poradzić na odległość. To już dla mnie było całkowite kuriozum. No ale no różni ci naprawdę pacjenci się zdarzają. No i znowu te kreowanie.
Ale chyba już 60 tysięcy nie robi, trochę tam zszedł, nie?
No słuchaj, trochę zluzował, ale trochę. Czyli znowu to już ten też myślę, że podsumowując, świadomość ruchowa albo, której jest za mało, albo po prostu, której jest za dużo, jedna i druga, no jak najbardziej będzie.
Daszka czyni trucizna, jak to?
Parę cytaty. Dobrze, no myślę, że jakby nam dali jeszcze 5 godzin, to pewnie i też by było mało, bo jakby każdy ma do powiedzenia.
Może jakieś wnioski zróbmy z naszym słuchaczom, jakieś podsumowanie albo pacjentom. Nie wiem, jaka grupa odbiorców będzie tego nagrania, ale jeśli to pacjenci, czy trenerzy, czy fizjoterapeuci, czy amatorzy treningu, to żeby każdy mógł jakieś przesłanie wyciągnąć dla siebie, to czyli może dobrze byłoby podsumować to jakoś.
Znaczy, ja mogę tylko tak podsumować, bo ja napisałem tak nawet do Kamila i Wojtka, ale mi nie odpisali, że ja chyba tak słuchając tego, o czym mówimy, to ja bym chyba dał tytuł podcastu Ruch nie musi być nudny po prostu. I jakby tak w skrócie, czyli jakby terapeuci, żebyście terapeuci, trenerzy, nie bójcie się po prostu ruchem eksperymentować, ale słuchajcie, Pacjenta podopiecznego to nie tak, że nie wiem, w testach ma coś wyjść. No, może być tak, że pacjent będzie dobrze zdawał testy, tak jak często studenci zdają testy, ale nie potrafią tego przełożyć na praktykę, nie? Czyli fajnie, możesz umieć wykonać test stania na jednej nodze, test, nie wiem, klęku, test przysiadu na jednej nodze, czyli słynny pistolet. No dobra, no ale co z tego wynika, tak? No, pacjenci, no rozmawiajcie ze swoimi trenerami, tak, no to jest taki chyba mój bardzo prosty przekaz, nie wiem, jaki jest waszy.
No myślę, że podobny, no to do pacjentów, żeby nie bali się ruchu i żeby mieli poczucie, że naprawdę ich ograniczenia bólowe czy strukturalne naprawdę nie są żadnym wyrokiem i dookoła tych ograniczeń strukturalnych można naprawdę pracować, żeby pozbyć się dolegliwości bólowych i poradzić sobie zarówno z defektami wizualnymi tych dysfunkcji, czy tych problemów, z którymi przychodzimy, no do poprawy jakości życia, poprawy sylwetki, poprawy sprawności ogólno szeroko pojętej, do terapeutów, no żeby wyszli poza schematy oddziaływań manualnych i próbowali angażować pacjentów w sposób czynny, bo przewagą terapii ruchowych nad terapią manualną zawsze będzie to, że czynnie angażując pacjenta zmieniamy jego neurochemię na dłużej niż tylko na chwilę, po prostu na chwilową zmianę samopoczucia. Do trenerów, no myślę, że oni robią tutaj dobrą robotę, żeby brali pod uwagę wieloaspektowość życia pacjenta i nie robili z tego treningu też najważniejszego elementu dnia, czyli żeby nie przeginali w drugą stronę, żeby właśnie brali pod uwagę, że może czasem ta dawka ruchu u pacjenta w takim, a nie innym okresie życia czy przedziale jest za duża i powinni być nieco bardziej elastyczni, nie narzucać na siłę swoich wyliczonych procentów ciężaru maksymalnego, tylko no, mieć pewne odstępstwa, kilka scenariuszy i jakąś dozę, te parę procent zawsze na playfulness, o którym rozmawialiśmy, żeby było to wszystko atrakcyjne i możliwe do utrzymania w długiej perspektywie dla pacjenta.
A ode mnie jeszcze tylko będzie poza tym, że oczywiście ruch nie ma być nudny, czy nawet nie może być nudny, to samo skupienie się i myślę, że grupa docelowa, niezależnie od tego, czy jest to pacjent, terapeuta, czy też trener, to będzie poprawna, czy też bardzo dobra komunikacja co do budowania świadomości naszego podopiecznego, nazwijmy go, i to, że rzeczywiście wtedy ta jedna i druga strona czuje się w pełni, powiedziałbym, usatysfakcjonowana, czyli terapeuta czy też trener jak najbardziej jest na tej swojej drodze sukcesu, tym jak ten człowiek, z którym pracuje, wykonuje raz, że wszystkie jego zalecenia, ale też, które po prostu sprawiają mu przyjemność. Może przyjemność stanie się też nawykiem, a do tego myślę, że każdy z nas po prostu dąży.
Super, także ja bardzo dziękuję.
Dziękuję wam, panowie, dziękuję słuchaczom, jeśli dotrwali do tego momentu, no i liczę na możliwie szybkie spotkanie z wami jako specjalistami, mimo dzielącej nas odległości. Mam nadzieję, że nie tylko w formie online nowego nagrania, ale też właśnie w praktyce wymiana doświadczeń między nami
o to
też
chodzi.
Będzie na pewno wartościowa zarówno dla mnie, jak i dla pacjentów, którymi się wspólnie zajmujemy. Dziękuję.
Ja również dziękuję. Także co, dobra dziękuję. Lekcja.